facetów aspirujących do miana samców alfa. Zapraszają Mateusz Płocha i Szymon Żurawski.
Witamy wszystkich na premierze najgorszego pewnie filmu tego roku, ale zanim to i o tym pogadamy, to chciałbym podziękować w imieniu swoim i mojego kolegi Mateusza wszystkim, którzy nas wspierają w serwisie Patronite i na Buy Coffee 2. A w szczególności chciałbym podziękować osobom, które nas bardzo mocno wspierają, czyli jest to Marcin Żerko i Karolina Żerko, Sandra Schwartz, Anna Lorenz, Dagmara Godlewska-Bratek, Magdalena Kalipso, Paweł Maciejewski, Łukasz Maciejewski, Krzysztof Maziarz i Arkadiusz Borowczak. Bardzo Wam dziękujemy, a jeżeli ktoś ma ochotę, bo na przykład bardzo go rozbawiamy, nas wesprzeć, no to trzeba wejść na patronite.pl/samicbeta i tam można to zrobić. Albo wejść na Buy Coffee 2, nie?
Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym już odcinku podcastu Samiec Beta. Dzisiaj będziemy rozmawiać o polskim filmie, więc jak się domyślacie, nie ma Mateusza, ale za to...
Bo on jest wielkim fanem polskich filmów, tak, i nie może zcierpieć tego, że się szkaluje.
On świętej panience w Częstochowie przysięgał, że nie będzie szkalował polskich filmów publicznie, ale za to takich przyrzeczeń nie złożyła Zosia Sokołowicz.
Dzień dobry.
I Marek Baranowski.
Hej.
Zosia, muszę wytłumaczyć, kim jesteście, bo okazuje się, że nie wszyscy słuchają wszystkich odcinków.
Więc jak to?
Może akurat nie słuchali z wami. No, Zosia jest szefową aż dziennika i też satyryczką i komiczką na własny rachunek.
Nie wiedziałem, że tak szefową.
Szefową. To jest już szefowa. I jest Marek Baranowski, scenarzysta, reżyser. I hejter polskiego kina. Nie będziemy ukrywać po prostu. I to Marek jest prowodyrem w ogóle tego, że zobaczyliśmy ten film. Bo będziemy mówić o Pieprzyć Mickiewicza dzisiaj.
Pieprzyć.
I tutaj na początku porozmawiam bezspoilerowo może. Ja zrobiłem sobie notatki z całego filmu, oczywiście.
A ja próbowałam wymazać wszystko, co zobaczyłam, więc...
I zanim to, no bo o czym jest ten film? No to Marku, może w trzech zdaniach jakbyś miał opowiedzieć... premis tego filmu.
To jest arcydzieło. Nie, to jest film, który wywodzi się z takiego gatunku fajny, jedyny, prawdziwy nauczyciel, i są bardzo złe, takie po prostu cierpiące dzieciaki wewnętrznie, ale wykazujące to w ironiczny sposób i po prostu bijąc ludzi i rapując. I to są dzieciaki chyba współcześnie jednocześnie, które są w 97 roku zamkniętym w jakimś takim tunelu. Jest to liceum prawdopodobnie, ale może nie. Jest to liceum, w którym są dzieciaki. Przychodzi fajny nauczyciel, który zaczyna uczyć je życia. Wprawdzie nigdy nie kończy, ponieważ pojawiają się gangsterzy. I to jest fabuła tego filmu.
No, sam na plakat krzyczy i trailer, że to jest zarąbisty nauczyciel.
Zarąbisty polonista.
A przez chwilę był chyba za je, ale ktoś mu... W sensie był plakat, w którym był zasłaniają głową za je.
Znaczy w ogóle oryginalnie film miał się nazywać Pieprzyć Mickiewicza, czyli Najlepsze lata, ale usunęli ten drugi człon i zostawili tylko Pieprzyć Mickiewicza.
Bo na końcu filmu nie było najlepszych lat po prostu.
Jednak nie są te najlepsze lata.
Pieprzyć Mickiewicza, czyli jebać.
No i jakby ja nie ukrywam, że dzisiaj już wam mówiłem, wpadłem trochę w króliczą norę, jeżeli chodzi o tę produkcję, i wiem wszystko chyba na ten temat. Niestety nie ma żadnych materiałów, takich wywiadów albo jakichś takich rzeczy. Wszystko, co znalazłem, jest z okresu kręcenia tego filmu, czyli z wakacji, a nie ma czegoś teraz już, nie? Premiera oficjalna jest chyba 8 stycznia. My to nagrywamy 2 stycznia. Obejrzeliśmy to 1 stycznia, więc z buta wjechaliśmy w ten nowy rok. I tak, trzeba sobie szczerze to powiedzieć. Ten film... Jest taki film, Marek wczoraj zwrócił mi na to uwagę, że jest taki niemiecki film, który się nazywa Pieprzyć Goethego. Obejrzałem sobie dzisiaj trailer tego filmu i poczytałem trochę o tym filmie. I jest bardzo podobny do Pieprzyć Mickiewicza, ale z jakiegoś powodu nieznanego mi, nie jest to remake.
Chyba nie, bo fabuła jest zupełnie inna, ale wzięli tytuł i jakiś tam energię.
To tak jakby... Jaka jest fabuła?
Fabuła jest taka, Getego? Że... fabuła Getego jest taka, że był sobie Werther, nie? Ale że jest... Fabuła Getego jest taka, że jest facet z więzienia i on... W miejscu, gdzie jest szkoła, zostawił pieniądze, zakopał pieniądze, ale wybudowali szkołę, jak wyszedł, więc musi zostać nauczycielem, a okazuje się być zajebisty.
Żeby znaleźć te pieniądze.
Tak, więc tutaj tu jest tam, jakiś premis.
I tam, jest, i tam jest na grubo, bo on strzela z ASG do uczniów, z paintballa. Jakieś oni
to jest też niemiecka komedia.
Oni go polewają brokatem.
I wydaje się, że jest dużo żartów o głównie w tym też. Filmie, bo niemieckie komedie mają dużo.
I ten film zarobił 80 milionów dolarów worldwide. Spodziewam się, że raczej Pieprzyś Mickiewicza nie zarobi 80 milionów, ale może
w Polsce Fuck You Goethe było, nazywał się Szkolna Imprezka.
Tak.
Więc nie wiem.
I to jest film z 2013 roku, u nas wyszedł w 2015, więc no już jakiś czas temu. I też widziałem, że powstała hiszpańska wersja, ale już nie pamiętam, jaki
to
No
ale nie powstała polska wersja. Nie powstała, to jest kompletnie zupełnie inny film.
To jest zupełnie inny film, no i tak jak Marek powiedział, to jest film z typu no, smutne dzieciaki, trzeba im pomóc, a kto im może lepiej pomóc, jak...
Były smutny dzieciak.
Tak. I Dawid, chciałem powiedzieć Dawid Ogrodnik z dziwną grzywką, ale okazuje się, że to jest ta sama osoba. I jeżeli chodzi jeszcze o takie produkcyjne rzeczy, no to wszyscy też to zdaliśmy sobie z tego sprawę. To po prostu wyprodukowała firma, która robi serial na Sygnale TVP2, czyli ukochany serial waszych ciotek, babć, matek, ojców, kuzynów i wszystkich.
Może chyba, też i wasz.
Ale chyba też wiemy spin-off ten. Na dobre i na złe, opowiadający
tak.
O
tak.
Ekipie z Leśnej Góry, chyba ale tak. Tych, co nie Ratowników. Widzimy ich pewnie. Tak.
Co ciekawe, okazuje się, że nie jest to wcale niszowe hobby kochać na Sygnale, bo dzisiaj jak wpadłem w tą króliczą norę, okazało się, że dotarłem do zdjęć z lotu fanów serialu na Sygnale. Chciałbym wam pokazać to zdjęcie, bo jest niesamowite. Zrobiło na mnie ogromne wrażenie, bo tutaj są tysiące ludzi.
Jejku.
Naprawdę.
Jezu.
No. O, jest gangster przewodnik.
Tak,
nie, jest w ogóle, że gangster chyba... Dobry.
I to jest, no i jakby właśnie dotarłem tak, że tutaj po prostu ekipa, która robi ten serial, no to jest tożsama mocno z tym, co widzimy w filmie i widzimy w napisach potem. No dobra, no to co? No to tutaj powoli skończymy bezspoilerowo może. Jeszcze to teraz każdy niech powie bez opowiadania o fabule. Czy poleca ten film? Jak mu się podobał, Zosia?
Absolutnie polecam. Zwłaszcza jako nietuzinkowy sposób spędzania wspólnie czasu ze swoimi najbliższymi. Myślę, że można tam się doszukać bardzo ważnych lekcji. Na przykład, że każdy może rapować. I jeżeli macie takie marzenie, to warto w to iść i to spełniać. Bo zawsze może być gorzej.
Ja jestem zachwycony tym filmem i uważam, że to jest dla każdego, w sensie dla nikogo, no bo to jest coś takiego, że ja nie wiem do końca, jaki jest widz zakładany. Prawdopodobnie
ja
czyjaś ciocia?
Tak.
Prawdopodobnie ciocia generalnie, jako konstrukt, bo raczej nie młodzież i raczej nie ludzie.
Chyba, że ta wąska grupa młodzieży, która utknęła w 90.
Tak, że oni, o, to jest film o nas, tak.
Zarąbisty.
Zarąbisty nauczyciel.
Podróżnicy
bo my
w czasie.
My siedzimy i... Tak, ale faktycznie podróżnicy
Ciamciara
w czasie.
Ciamciara i jego ekipa.
Ale nie, no tak, bo ksywy też są... Budy... Nie pamiętam.
Bolo.
Za chwilę do tego
Dobra.
Przejdziemy.
Ale generalnie ja uważam, że są chyba wszystkie filmy, które tutaj w tym podcaście i rzeczy omawialiśmy, mi się mniej podoba, w sensie mniej się nimi jarałem podczas oglądania.
To prawda.
Raczej były nudne, a tu się działo mnóstwo super rzeczy. Scen i to generalnie wydaje mi się, że była wykonana całkiem spora praca scenariuszowa, bo było strasznie dużo tych rzeczy tam.
Tak. Dużo wątków.
I dużo wątków i były, przeplatały się, tylko że generalnie chyba wycięto ze 2 godziny tego filmu, bo nic się w końcu nie puentuje i nagle się dzieją różne rzeczy, ale generalnie strasznie mi się podobało, bo się strasznie dużo działo. W każdej scenie, jak ja często jak piszę, to mam problem z dwoma punktami zwrotnymi w scenie. Tu jest 17 punktów zwrotnych w scenie. Dzieje wszystko. Każdy gra w innym filmie. ale jest to szalone i generalnie według mnie warto jednak, bo często tak oglądam, dla kogo jest ten film i ten uważam, że jest dla nikogo i dla wszystkich.
Tak, no bo na przykład Babies, o którym rozmawialiśmy tutaj w podcaście, no jest nudny po prostu, nie? W
sensie i leniwy, tam, bo tam się nic nie
tak,
dzieje.
Tak, się wlecze. Tutaj ten film, mam wrażenie, w drugim akcie ma jakiś taki moment, że trochę tam wieje nudą, bo jak spojrzałem po nas wszystkich, to tak widziałem, że każdy nagle się oparł i coś, no bo tam jest, ale jakby początek filmu to jest, dzieją się rzeczy cały czas i też, żeby nie tracić czasu, to na przykład postaci się pojawiają znikąd, nie? W sensie, żeby tak. były w scenie, to nagle wychodzą gdzieś z krzaków.
I generalnie nie tak, bo to się dzieje w Warszawie, ale to się Warszawa ma trzy ulice tak. tutaj tak. i wszyscy są na tych ulicach.
To już powoli będziemy spoilerowo.
I no... jeszcze tylko zaraz, chcę tylko powiedzieć, że ten film moim zdaniem ma jedno z top 10 najlepszych scen w historii polskiego kina i...
Mianowicie?
Tak, scena w samochodzie.
Scena w samochodzie. No tak. Ja od siebie powiem też trochę to, co Marek, że rzeczywiście z tych wszystkich filmów, które omawialiśmy do tej pory, no to dużo trzeba mieć miłości do takiego cringe'owego kina, żeby się nimi bawić. W sensie na przykład Babies, czy co my tam jeszcze omawialiśmy z takich...
Pokolenie Ikea.
Pokolenie Ikea, no jest smętem totalnym, nie? W sensie takim... A tutaj rzeczywiście się dzieją rzeczy, one są głupawe czasami, ale się dzieją. I na pewno to jest film, żeby wyjść ze znajomymi, moim zdaniem, żeby się pośmiać. Albo jak będzie na streamingu, żeby sobie po prostu włączyć ten film i robić sobie na przykład challenge, że jesz pieroga jak łapiesz cringe, nie? Bo to, i to wtedy zjesz, tu dużo pierogów trzeba sobie
przygotować. Dlatego to jest film dla cioci, bo one zrobiły
te mają już te pierogi.
Tak, jak jesteśmy przy temacie właśnie, kto jest targetem tego filmu, bo wykonałem trochę researchu, no i rzeczywiście na Filmwebie pojawiają się, na znanym portalu filmowym Filmweb, pojawiają się pierwsze recenzje, raczej pozytywne, co ciekawe.
Są recenzje prawdziwych ludzi?
No,
czy jednak
nie chcę,
dystrybutora?
Nie chcę zarzucać nikomu
a
złej woli.
Dystrybutor nie jest prawdziwym
no właśnie.
Człowiekiem.
Ktoś na pewno to
napisał.
Jest,
tak, przepraszam, wszyscy dystrybutorzy jesteście. Ale... Błagam, nie oglądajcie tego.
Ale, co ciekawe, no jakby właśnie i też na Instagramie, bo film ma swój profil na Instagramie, to przeważnie osoby w średnim wieku, przeważnie kobiety, bardzo propsują ten film, że dużo się dzieje, że właśnie jak w latach 90. Że takie problemy jak oni mieli kiedyś i tutaj teraz są. No i, ale dzieciaki jeszcze nie obejrzały, nie? Jak wychodziliśmy z naszej sali kinowej, to obsługa bardzo młoda kina sobie rozmawiała o jakimś filmie i mówiła, że super, coś tamtego. I Kasia, moja partnerka, która była z nami, myślała, że mówią o tym filmie, ale tak jak ja słyszałem, to chyba mówili o czymś innym, wydaje mi się, że to chyba nie mogli mówić o tym filmie.
Zdjęcie nam zrobił chłopak, który wyszedł z nami z tego filmu, ale tak. nie podzielił się tym, czemu się...
No
nie
właśnie,
pytaliśmy,
mógł
nie?
się zapytać.
Mogliśmy spytać, czy mu wszedł. Mhm. Obok tak siedział taki gość, zakładam, że to mógł być jakiś krytyk filmowy, bo był strasznie taki starszy facet i był załamany.
No. To widziałem. Był wkurwiony po prostu.
Tak, był wkurwiony, ale może na nas, że byliśmy wkurwiający, bo to tak, też jest możliwe, że byliśmy jednak taką ekipą, tak. która przyszła specjalnie na film, który założyliśmy, że będzie śmieszny i się śmialiśmy na nim, mhm. a wiele osób, wydaje mi się, chociaż może po prostu ta pani mogła mieć taką twarz w scenie najbardziej takiej tragicznej w filmie, widziałem płacz.
O.
Ale to scenie, którą na samym końcu...
Tak. No... Słuchajcie, no ten film wszystko ma w sobie w zasadzie. A to, co też mówisz z tym, że przyszliśmy po prostu hejtować film, no to też samo... A, powiem to. Gadałem z Martinem Stankiewiczem i Martin właśnie zapytał, jak tam film i ten, a ja powiedziałem, że no stary, no gówno totalne, no jakby no co ci będę... No i właśnie Martin zarzucił, że pewnie przyszliśmy po prostu hejtować film, no i nieważne jaki on by był, no to i tak byśmy go... jebali.
Nie wiem, czy to jest możliwe fizycznie, w sensie...
Chciałabym tylko powiedzieć, ze swojego punktu widzenia, ja bardzo lubię format Stowarzyszenia Umarłych Poetów i Młodych Gniewnych, bardzo to lubię, więc jestem otwarta na takie doznania i zawsze przychodzę z nadzieją. A czasami wychodzę bez.
No, bo to też by było pewnie inaczej, jakby my byliśmy co, 9 osób czy 10?
No, dużą grupę.
Gdyby na przykład dwie osoby czy trzy mówiły, nie, co wy gadacie, genialny film, albo coś, albo nie, no to było spoko. Ale tutaj jakby był konsensus.
Tak.
A raczej były osoby, które pobronią swojego zdania, jakby im się podobało, nie? Chociaż trzeba szczerze powiedzieć, że z plusów, tak chyba też był konsensus, że aktorsko wszystko jest git, nie? W sensie to, co mieli zagrać tak. wszyscy, no to zagrali, tak. nie?
Kwestia materiału, który dostali do
zagrania.
Gangus
jest Gangusem.
Ale Gangus był, on improwizował po prostu, jak on ewidentnie nie miał nic na papierze, tylko on po prostu tam nagle była jakaś taka scena, że on bije innego Gangusa i jest półminutowa już scena, on coś gada. Ale że o, jestem takim Gangusem, jest nas trzech, nie ma nikogo więcej z Gangusów.
Tak, jeszcze też Martin powiedział, że przecież Dawid Ogrodnik zawsze sobie dobiera super rolę, więc pewnie tutaj... Na papierze może to była super rola, nie? W sensie, tak mi się wydaje. Tylko, że to jest nagrane po prostu jak Barwy Szczęścia, nie? W sensie, że to jest ten vibe taki...
Mi się wydaje, że ten film mógł być... Dla mnie ten film był o krok od arcydzieła, gdyby to wziął ktoś, w sensie ten sam scenariusz, ktoś wziął i to zrobił totalnie jak komedię, bo tam jest kilka wybitnych scen komediowych, nie robionych jak komedia, o którym jakby... No, są genialne sceny komediowe, tylko, że nie do końca jakby, w sensie... One są do odkrycia jako komediowe, bo one są grane na poważnie.
Co jest ciekawe w sumie, no bo ten tam fakt GT, no to jest komedia, nie? I tutaj tak to było jakoś tak w takim dziwnym rozkroku. No ale dobra, no to co? Może przejdźmy po prostu, czy jeszcze coś bezspoilerowo, Zosia może...
Nie, ja cały czas się boję, że powiem coś za dużo i potem...
Hejt.
Tak.
Że hejt? Nie, no w sensie moim zdaniem...
Super.
Moim zdaniem to jest super film, naprawdę. To jest super film, warto go obejrzeć.
A jeszcze jako, jeżeli chodzi o Dawida Ogrodnika, bo on jest dla mnie bardzo ciekawą figurą w polskim kinie, bo on gra strasznie dużo tych rzeczy i gra głównie w poważnych filmach, ale jak gra w komediach, to moim zdaniem jeszcze nie było, jakby nie zagrał jeszcze w dobrej komedii, bo był w Magnezji, grał tutaj, Najmro, okej, okay, dobra,
ekstra,
no
przecież.
I bzdury gadam.
No właśnie.
Ja nie widziałam tego będzie.
Najmro super, no, i w ogóle super tam grał.
Najmro jest wybitnym filmem, bo to też nie jest tak, że jakby się będziemy dzisiaj jakoś tam konkretne osoby jakby tam niszczyć, ale mi się wydaje, że to jest jeden z tych filmów, gdzie on jest nikogo, w sensie, że wiecie, że na przykład no był u nas kiedyś Kuba Różyło, Muflon, który zrobił 1670, no to tam typowo to jest Kuba, Maciej Buchwald i ten trzeci reżyser, którego nie pamiętam.
Kordian Kądziela.
Tak, no i jakby oni sobie zrobili to, nie? W sensie, że tam wiadomo, kto się pod tym podpisuje jakby i tutaj. No tutaj mamy taką sytuację, że widać, że producenci chyba ciągnęli w swoją stronę. Tutaj producentem tego był pan Tadeusz Lampka.
Tak.
I pan Tadeusz Lampka produkuje...
Wielki twórca polskiego kina, w sensie Tylko mnie kochaj.
Tak. Nigdy, Kogiel Mogiel 3, 4.
Wkrótce 5.
Wkrótce 5, takie rzeczy. No i właśnie ekipa na Sygnale, w sensie reżyserka i scenarzysta. Reżyserka jest w ogóle w naszym wieku, w sensie w moim.
Tak. Ona w ogóle zrobiła już bardzo dużo rzeczy, jest po Łodzi i zrobiła właśnie bardzo dużo, poszła w takie właśnie, zrobiła ogromną ilość odcinków na Sygnale i poszła, zrobiła jakieś tam 8 rzeczy, które boicie się zapytać o kobietę, o kimś, ale boicie się. I już dużo takich właśnie filmów właśnie dla, też nie wiem do końca, dla jakiej publiczności, ale które jakoś tam się oglądają.
Ja się jaram, że polskie kino, dlaczego też warto mówić o tym filmie? Bo wy go finansujecie też, bo PiS dorzucił od siebie parę groszy na ten film. Dzisiaj starałem się znaleźć ile, ale nie byłem w stanie. No ale co?
To nie jest tak, że to po prostu była zachęta, tylko podatkowa, więc w sumie nic nie dorzucił. Więc mi się wydaje, że jest dużo takich filmów, które chcą być komercyjne i często właśnie ludzie mówią, PiS się dorzucił, bo jest napisane PiS, a to często po prostu on jakoś na początek, a potem się zwraca. On daje na początek produkcji często filmów takich typowo komercyjnych, bo jeżeli są faktycznie... bo to jest co innego niż zwykłe zgłoszenie filmu artystycznego o tym, że krowa idzie, tylko że faktycznie na pieprzyć Mickiewicza myślę, że mógłby nie przejść scenariusz.
Znaczy tam jeszcze jest taka opcja, że współfinansowanie Polskiej Instytutu Sztuki Filmowej, no że jest film dla dzieci i młodzieży, taka kategoria, więc może to się łapie, może łapie tutaj, no nie wiem. Bardzo trudno w ogóle znaleźć tą informację, w sensie, że wiecie, wydawało mi się, że wpiszę Pieprzyć Mickiewicza PiS i mi wyskoczy.
Ale nie może być dla dzieci, bo Cimcia Ramciam też było.
Jest Cimcia Ramciam, jest nagość.
Tak.
Nie jakoś, ale dupa jest
i
w ogóle.
I dupy, męska.
Dupa i żeńska i tam coś tam jakby, nie wiem, czy może gdyby gdyby dojechać jakimś zoomem, to by zobaczyć, nie wiem, czy tam były.
Siusiaka?
Nie, czy cycki były, czy nie były.
To nie wiem. Ale no w każdym razie... żeby nie było, że, bo teraz będzie raczej negatywnie, no to żeby jeszcze skończyć tak na takim dobrym
więc,
tym.
Więc to... Dawid, jak nas słuchasz, to gratulujemy. I już nie musisz już nam tak. dalej słuchać.
Ale w sensie nie, bo chcę powiedzieć, bo Dawid to sobie tam da radę, no bo zagrał w 50 filmach, zagra jeszcze w 50, ale ta
ale
młoda
nie będzie
ekipa...
Już z nami gadał.
No może, ale ta młoda ekipa, to może być większy dla nich problem. Chociaż... Szczerze mówiąc, myślę, że będziemy jedyną recenzją tego tak. filmu w internecie.
Znaczy jeszcze tak, pewnie sfilmowani zrobią, bo lubią.
Tak.
Sprawia im to przyjemność. Tak. Bo to jest przyjemność z oglądania
tak.
i gadania o takich
no
rzeczach.
No bo niestety...
Bo to jest dużo roboty. W filmach jest bardzo dużo roboty. Bardzo dużo dni zdjęciowych. Trzeba strasznie dużo rzeczy. Wszystko to musiało być zaplanowane, a potem była scena w samochodzie.
I też z zewnątrz samochodu była taka bardzo dobra.
A, też była fajna scena z zewnątrz. Dobra, no to jedziemy.
Co, no zaczynamy. Tu się kończy nasz bezspoilerowy część.
Ale chciałam też dodać tak? szybko, że, bo zacząłeś jakby szybko temat i przeszedłeś od niego, młodej ekipy aktorskiej. Mhm. Tak jak mówiliśmy wcześniej, moim zdaniem, oni też dobrze zagrali.
Tak.
To, co mieli tak, zagrać, to zagrali.
Ten typ Hugo Torres jest zajebisty w ogóle. W sensie on ma strasznie absurdalne rzeczy do mówienia, ale jest świetny. W ogóle ma energię, jest jakiś taki ten, ta dziewczyna była super. Wszyscy
znaczy ja w ogóle mam to, że casting też jest pokazany, że każdy jest tym, kim ma być. Nie? W sensie w ogóle, głupi osiłek jest głupim osiłkiem.
No, polubiłem tego typa z blond włosami,
tak,
bo on ewidentnie
cudowny.
Miał... On totalnie nie chciał tam być, ale też chciał. Jakiś taki był. Ale jest... on też jest spoko. W sensie
On był w tym. On był w Top Model.
Okay.
Chyba 12 edycji czy coś. No właśnie, bo jedyny materiał, to jest też smutne, jedyny materiał, jaki znalazłem na ten temat, no to jest z sierpnia 21 sierpnia zeszłego roku, gdzie właśnie po prostu gazeta przyjechała na plan i zrobiła tam wywiad z nimi. No i tam Hugo Torres mówi, że gra pogubionego dzieciaka, który próbuje jakoś odnaleźć swoje miejsce, pogodzić się z wrażliwością i odnaleźć tożsamość. I to wszystko na papierze, w sensie,
ja myślę, że on
to brzmi super, nie? W sensie, i oni jakby grają, oni mają to wszystko przekminione i nawet jak czytam na Instagramie opisy tych postaci i jakby tam ich, tam już wiecie, tak zbudowane to trochę jak moja koleżanka Marta Bijan wydała książkę Young Adult Muchomory w cukrze. I zanim wyszła ta książka, to ona budowała na Instagramie razem z wydawnictwem, kim są te postaci, jakie mają relacje, coś tam, że ty jak zaczynasz czytać książkę, no to już jesteś...
Już ich znasz trochę.
To już są twoje ziomeczki.
To okazało się, że to jest zupełnie inne oczy.
Nie, nie, nie.
Książka kucharska.
Właśnie u Marty akurat się okazało, że to wszystko się zgadza. No ale tutaj jak czytam to, co tutaj jest właśnie na tym Instagramie, no to niespecjalnie. O, Krystian Embradora. Ty mówiłeś o Krystianie Embradorze. Embradora. I on wystąpił w 11 edycji programu Top Model. Tutaj się wcięła Mietka, no i mówi, że Mieczysław ubiera się trochę inaczej od wszystkich, na pewno bardziej kolorowo. Troszkę ta moda jest też dla niego ważna.
A właśnie Embradora to nie bardziej jakieś hiszpańsko, a no w filmie powiedzieli, że on jest Azjatą.
Tak powiedzieli.
Żeby był żart o Azjatach.
Ale nie znamy jego korzeni, więc...
Dobrze, nie znam jego korzeni.
Różne rzeczy w tym filmie mówiły, no. A, jeszcze zanim zaczniemy, mam
ja bym
w ogóle...
chciała... Tak. Sobie dowodnić
jasne.
Się.
Już ci dolewam. A ja mam przygotowaną, zanim zaczniemy, ciekawostkę z dupy. Otóż, przeczytałem ostatnio...
A,
czy
widać, co lejesz.
Czy oglądaliście... A, sorry. Czy oglądaliście może Jak poznałem waszą matkę? Serio?
Tak.
Tak.
Słuchajcie, przeczytałem...
Tak.
Przeczytałem tak. Dobrze. To nie jest ciekawostka. Przeczytałem taką ciekawostkę, że tak jak w tym serialu, jak jedzą kanapki, no to jest, że palą marihuanę, nie? No i taką teorię czytałem, że to jak Barney mówi o garniturach, że to jest kokaina. Że on się staje wtedy pewniejszy. Dużo ludzi mu mówi, przestań się ubierać w garniturze.
To znaczy, to jest teoria, czy to jest potwierdzenie?
Nie, teoria.
Nie. Ale jest tam cały odcinek o tym, że on, że te garnitury go błagają, żeby do nich wrócił. I on odstawia dla kobiet. Co...
Tak.
A potem śpiewa 3-minutową piosenkę. Nie, to ma tak. sens ta teoria.
No ten suit me like suit. No i właśnie
fajna
bardzo to jest ciekawe.
Drogą.
Fajny serial.
A jak tak się słabo zestawiam.
Tak, ale jak wszystko. Oglądałem ostatnio Chorzych Doktorów, który był moim ukochanym serialem i nadal uważam, że ma najlepsze żarty na świecie. i jest hardkorowo seksistowski i rasistowski, ale jest nadal śmieszny.
Ja oglądałem Herkulesa przedwczoraj, animację z 98.
I nie jest seksistowski i rasistowski.
Tak, jest wspaniała.
Ale właśnie Herkules...
Herkules się zgadza, wszystko tam. To uczeń Fila jest. Ja nigdy nie płakałem, jak on mówi randomowy typ. Z... Tak. Czemu on nie wiedział, że to jest Herkules złożony z gwiazd? Też to nie. Uczeń Fila. O tak, mamy dopełnienie.
To samo mi przeszło w Helmi, że akurat musiał to powiedzieć, przecież on wie, że to Herkules.
Plus on zna, jakby to nieważne. No.
No, tak. Więc to tylko taka. Też macie może jakieś randomowe ciekawostki przyszło do głowy? Czy zaczynamy?
Zaczynamy.
No dobrze.
Bo ja się spóźniłem na film 2 minuty i nie wiem, co się...
Właśnie, bo Marek w ogóle się pojawił przy mnie, film się zaczął. Marek powiedział wcześniej nam, że niestety nie ma czasu, żeby
przyjść. Siedzieliśmy w rządku.
Tak.
Zostało tylko jedno miejsce na brzegu.
Tak, dokładnie.
I nagle pup, Marek się pojawił w drugiej minucie.
Gdzie zły film, tam i ja.
Tak. A ja
go napisałem.
Wyniuchał.
Ja siedziałem akurat na Sky'u, więc przysiadł się do mnie i sobie razem oglądaliśmy. I gdzieś już tak już na poziomie 10 minuty wyglądał, jakby w środku umarł po prostu. Ciekawostka jeszcze. Na tej samej sali, ostatni raz jak byłem na filmie, był to film Aftersun, czyli mój ulubiony film zeszłego roku.
To jest rewers tego filmu.
I to jest trochę rewers tego filmu, trochę tak, no.
Muszę ci powiedzieć, że mnie ten film nie...
Aftersun?
Mhm.
Nic?
Nie, że nic, no ale nie przeżyłam katarzys jak ty.
No cóż, no...
nawet,
cieszę
jak
się...
nawet jak zakończenie było? Mhm.
Nawet jak była scena śpiewania 100 lat?
No co? Może
to jest o męski depresji.
Magda, ty oglądałaś Aftersun?
Oglądałam.
I płakałaś?
Płakałam.
No i bardzo dobrze.
Zosia, nie masz serca.
Nie, no przegłosowane, podoba ci się.
To dzięki.
Zostawcie lajka, jeżeli uważacie, że Zosia nie ma serca. Nie. Dobra, więc tak, no dobra, zaczynamy. Tutaj się kończy nasz bezspoilerowy pum, ciach. I teraz już będzie pewnie pełno spoilerowo, więc idźcie sobie do kina, jeżeli macie ochotę. Słuchajcie, no nawet jak źle mówimy, no to mówimy, żeby poszli do kina ludzie,
no
więc
pewnie.
Chyba mam
tak.
Czyste sumienie.
O to chodzi, tak.
A film więc co zaczyna... tam się odpierda?
No pierwszy film zaczyna się cytatami różnymi. Każdy w sobie nosi bunt.
Tak się zaczął?
Tak.
To już nie słuchałam chyba.
I tam pokazane jest, jak żyje sobie...
Najczęściej cytaty są napisane. No to... Czemu miałeś to słuchać?
I film się zaczął od establishment shotów, że tam pokazywali, co się dzieje w tej szkole. Trochę to wyglądało, Kasia powiedziała, że to wygląda trochę jak z Spidermana, bo to były takie komiksowe po prostu...
Tak, że dlatego to wyparłam, bo to się zaczęło taką grafiką jak z Canvy.
Tak, myślę, że to było z Canvy.
To było z Canvy.
I pierwsza scena mi dała dużo nadziei wobec tego filmu, bo szkoła, okazało się, która będzie głównym tym, jest imienia Stanisława Barei. Więc myślałem, że to po prostu chodzi o to, że będzie takie duże wink-wink, że weźcie to wszystko teraz w cudzysłów, co się
tak.
będzie działo.
Ale totalnie jak to powinno być. Ten film, gdyby był jak Mingers albo Bottoms, to byłby tak. arcydziełem.
Właśnie, a propos, bo to też nie jest... Ja uwielbiam na przykład... teen dramy i teen w ogóle filmy.
Teen komedie, szczególnie amerykańskie, bo nie widziałem za dużo innych. No, koreańskie też, ale amerykańskie są wybitne po prostu najczęściej. Właśnie Mingers to jeden z najlepszych filmów, jaki widziałem.
Ciekawostka, w tym samym roku Rachel McAdams, jak zagrała w Mingers, to zagrała też w Pamiętniku.
Tak.
Ciekawostka.
W tym samym czy rok później?
W tym samym roku.
Za miesiąc wychodzi Mingers w kinach The Musical. Tak.
Nie mogę się doczekać.
A więc pieprzyć Mickiewicz.
Robimy wszystko, żeby nie mówić o tym filmie, ale no chyba trzeba powoli.
Bo jest scena w samochodzie.
I będzie Tina Fey.
To słuchajcie, tak? jak chcecie dobre...
Team Meadows, no.
Jak dobre team filmy, to właśnie to, co powiedział Marek Bottoms ostatnio, to jest no, film grudnia u mnie, który wyszedł. I to jest, rzeczywiście Marek zwrócił uwagę, ty oglądasz Zosia Bottoms?
Nie.
Jeszcze nie.
Bardzo podobny.
Tak, jest bardzo podobny ten film. W sensie też jest taki na granicy, że nie wiadomo, czy to jest prawda, czy to jest takie mocno komiksowe.
A gdzie on jest?
Na Disney Plus.
Aha, dobra.
A według mnie jednak na Amazonie.
Tak, na Amazonie.
Od tego zależy, czy ja go obejrzę, czy nie.
Tak,
więc...
ale za to Zosia wiem, że oglądała też super teen film. Mhm. Obóz teatralny.
Obóz teatralny, również tak. wybitny.
Bardzo.
Tak. I też jeszcze, co nas, to było takie bonding experience. Oglądałam komedię Boże, tam grała Maya Hawke. I ktoś jeszcze.
No.
I to na bieżąco się...
Że ona się przenosiła w czas.
Nie. Maya Hawke grała taką właśnie zbuntowaną na Netflixie dziewczynę. Tak. I druga dziewczyna grała taką...
Popularną.
I one się tam
kolegowywały.
Zaraz
to sprawdzę. Też jest dobry. A mówię, że Bonding Experience, dlatego że na bieżąco Szymonowi wysyłałam moje reakcje.
Do Revenge się nazywał. I na przykład... Ogólnie ten film Do Revenge jest oceniany bardzo negatywnie. W sensie, że ludzie nie złapali konwencji chyba albo coś, albo
a może po prostu jest słaby, albo może gust jest
subiektywny
i wszystko może się spodobać. Jak film Pieprzyć Mickiewicza, który zaczyna się jakimiś komiksowymi rzeczami, ale potem zakładam, że już jest w następnej scenie Hugo Torres, który pracuje na myjni samochodowej, dowiaduje się, że pójdzie do poprawczaka.
Nie, jest na rozmowie z panią kurator.
No właśnie, tak, że ona mu mówi. Pani
ale to nie
kurator.
Było w myjni.
Nie, no najpierw jest w myjni, a potem idzie do szkoły, tak.
Tak, no tak, to było wtedy, bo no. Mi się pomylił.
I właśnie...
Ja źle powiedziałem.
No i on jest z tym pogodzony, nie? I żeby wam przedstawić, kim jest ta postać, no to on jest opisywany w tych wszystkich grafikach instagramowych, że jeżeli kochasz kogoś, jeżeli podobają ci się chłopacy, którzy robią triki na deskorolce i umieją disować, to Dante, czyli ta postać, będzie twoim crushem. I to jest właśnie on. Jest super cool, ma bluzę z kapturem.
No tak, to prawda.
Jednocześnie mieszka w sierocińcu u sióstr.
Tak.
Miał już sprawy za narkotyki. Więc i jednocześnie ma... Co on miał? On miał dysocjację jakąś? On na coś choruje?
Nie ma przyjaciół.
Mimo to, że jednak on na coś choruje, mimo to, że wyśmiewa psychoterapię, więc nigdy nie był, więc w sumie nie wiadomo.
Bo kurator mu powiedziała. Ona rozpoznała
to. Tak, jesteś pojebany, on tak. Właśnie. I pieprzyć to.
Tak. I mam to w dupie.
I on generalnie jest nihilistą, tak. No.
Ale co ciekawe, przez pół sekundy nawet nie zwątpiłem, że on jest, że on taki jest. W sensie wiecie, że jakby czasami jak są jakieś bardzo złe filmy, czy coś, to masz, Jezu, przecież to ktoś udaje tą osobę, a tutaj mam, no to jest ten chłop, nie? W sensie on tak właśnie, taki jest, cool. I przez pół sekundy nawet nie zwątpiłem, że on jest cool. W sensie, bo on był cool przez cały film.
I rysował kutasy.
Właśnie. A potem próbował je zmazać gąbką, ale niestety nie trafił gąbką tam, gdzie było to narysowane.
A potem dorysował jeszcze kutasa.
Więcej. Tak.
Możecie sobie pomyśleć, że mówimy chaotycznie, ale ten początek tego filmu, naprawdę.
Jest sobie Hugo Torres, który gra Dantego. On mówi mu, pójdziesz do poprawczaka, a mieszkasz teraz w sierocińcu, więc generalnie nic wesołego. On mówi, jebać to, rysuje kutasy, ma ścierać te kutasy i podchodzi do niego dziewczyna, która nazywa się...
Nie Nel. Pamiętam.
Nel.
Ale mówią na nią świruska.
Cały czas.
To jest jakaś
dziwna. To jest najczęściej powtarzane słowo w tym filmie świruska.
Albo na odwyku.
W jednej scenie słowo świruska pada 12 razy, bo to liczyłem. I miałem wrażenie, że to jest jakiś challenge. W sensie, ile razy w ciągu, wiecie, jednej sceny.
Gdyby Avril Lavigne nagrywała w Polsce, to by był tytuł jej piosenki.
To prawda.
Świruska.
No i ona jest właśnie taką alternatywką, trochę taki, właśnie jest nieprzystosowana, coś tamtego. No i oczywiście tutaj jest jakiś taki, już widzimy, że może między nimi coś będzie.
Ale ona też, dowiadujemy się bardzo szybko, ona jest po terapii. Więc
tak, i ona jest złapana, nie? On nie jest złapany, on uważa, że nic nie ma sensu i cała jego klasa również tak uważa i oni robią rozpiździel.
Tak.
I niszczą wszystko, co im stanie na drodze, bo to bardzo zła klasa. I tu chciałbym na sekundę zatrzymać, co to jest za szkoła? W sensie, czy to jest... prywatna,
nie,
czy to ogólnokształcona,
znaczy,
jakby co?
Dzieciaki wyglądają jakby to była prywatna szkoła, bo mają spoko ciuchy,
tak.
I wszystko jest kolorowe i wszystko jest fajne.
Styl też.
No ale się zachowują jak po prostu na tym filmiku z Torunia słynnym.
Ale przecież by wyjebali, gdyby w liceum, nie da się w liceum tak robić. W sensie,
myślę, że nigdzie się
nie radzą sobie z tą klasą, chcieliby, ale nie mogą, nie dają rady.
Ale moi znajomi z liceum, pamiętam, po prostu się średnio uczyli, ich wyjebali. Jedynie źle, tak kse, po prostu, dobra, wypierdam.
Zawieszenie w prawach ucznia.
Nie, ja nie mogę cię pozwolić, bo ty z biologii nie przecież. Dobra, no to zniszczę ci życie, nie?
No a tutaj dostajemy dosłownie scenę, jak cała klasa rzuca kulkami z papierów w nauczycielkę.
tak wychowawczynię, jak dowiedziałam się z listy obsady.
Tak, i ją po prostu zarzucają tymi kulkami i ona dostaje...
Wybiega z płaczem.
I dostaje ataku serca
i trafia do szpitala i w ogóle jest już w stanie agonalnym właściwie. Tak.
No i ktoś musi się zająć tą klasą.
Nikt nie chce. Bo dyrektorka... Nawet Lisza.
Tak, nawet Joanna Liszowska, która gra w tym filmie rolę, która nie ma jakiegokolwiek znaczenia.
Ale jest szalona.
Ale
Joanna Liszowska udzieliła wywiadu, to jest jedyny wywiad, jaki znalazłam a propos tego filmu, gdzie ktoś po prostu udzielił wywiadu i Joanna Liszowska o roli w filmie Pieprzyć Mickiewicza powiedziała: moja bohaterka jest szokująca. I na gazeta.pl jest zdjęcie jakby sprzed tej szkoły i jest podpis: Joanna Liszowska z burzą loków na głowie, wykrzyknik. To kolorowy ptak w szkole z filmu Pieprzyć Mickiewicza.
Szokujące.
Szokujące. No. No i są nauczyciele, nauczyciele obradują i dyrektorka szkoły, aktorka, która grała w dużo postaci w Szymon Majski Show, o ile pamiętam. Tak, na przykład kiedyś była taka posłanka Joanna Holecka, i ona ją robiła, nie,
dużo. Miała takie
Renate Beger, no. I w ogóle fajna jest, lubię ją. I ona gra właśnie dyrektorkę i ona szukają nowego nauczyciela i proponuje wszystkim nauczycielom i oni mówią, że nie. Jest tam też Michał Sikorski, który grał ostatnio księdza w 1670, tak. Który jest przez chwilę w tym filmie, a potem nagle uznają, że może po co.
Może to dla niego lepiej, że...
I on mówi, nie, ja nie chcę tam uczyć tych dzieciaków, a potem idzie uczyć te dzieciaki, oni mówią, żeby wypierdalał i on wypierdala.
To jest śmieszne. Kurde, teraz będziemy mówić, co po stanie się okaże, ten film był...
Ale to jest jeden, to według mnie w ogóle sama, że po prostu nie, ja nie chcę tam iść, idzie, wypierdala, okej, okay. No i jakby to jest całkiem spoko.
No, ale za to Zosia, kto się pojawia i się zajmuje?
W kluczowym momencie, kiedy już nie ma nikogo chętnego, w drzwiach pokoju nauczycielskiego staje Dawid Ogrodnik, czyli Jan Sienkiewicz.
Z dziwną grzywką.
Buntowniczą.
I Jan trochę Sienkiewicz jest pisarzem.
Tak.
Któremu niespecjalnie chyba się ostatnio tam udaje.
Tak. Przeczytałam w opisie filmu, że jest wyrzuconym z uczelni.
Tak, ale...
Ale nie ma tego w filmie. No mogło właśnie to wylecieć, jak on z uczelni.
Dużo rzeczy właśnie jest w opisie dookoła, że tak jak kiedyś było w starych grach, takich na Nintendo czy coś, że tam nie dało się specjalnie przedstawić fabuły, więc tak. Na pudełku pisali, tak. Że tam to jest Mario, on jest hydraulikiem w Nowym Jorku, tak. I je coś.
Jestem
tam
twoją matką.
W milionerach kiedyś było pytanie, jak nazywa się, za 500 zł, w ogóle byłem dzieciakiem i tak pytanie za 500 zł, jak ktoś odpadnie, no to jest debilem, za 500 zł wszyscy tak haha. Jest pytanie za 500 zł, jak się nazywa dziecko z serii Zaczarowany Ołówek? I ja tak, to była niema bajka. Jak, skąd, nie wiadomo, nigdy. I ten typ poprosił publiczność 25% na wszystko, nikt kurwa nie wie, ten mówi jakiś Janek, okazuje się, że Krzysio i przegrał. I tak, i do dzisiaj jest mi przykro, bo ten typ mógł być bogaty. Tak.
Jestem ciekaw, czy ktoś, kto ustalał to pytanie, miał takie, nie no, to jest tak oczywista sprawa.
W sensie, nie, zresztą Krzysia, ale to ja byłbym, jestem twórcą Zaczarowanego Ołówka.
Ja za 5 lat będę pracował w Milionerach, ustawiał pytanie, jak nazywał się Dawid Ogrodnik w Pieprzyć Mickiewicza? Tak. I tam po prostu
Sienkiewicz. Za 500 zł. Przecież 500 zł. Mówiłeś, no, tak, o tym w podcaście.
Tak,
więc Ogrodnik w tym filmie jest... Ma taką energię, że on nie słucha, co się do niego mówi, bo on wie.
Tak.
I on po prostu tak się wparowuje w przestrzeń i jakoś tak ma swój świat.
Wiecie, kim on trochę jest? Pamiętacie Skazanego na Bluesa? I tam była taka postać Indianer.
Tylko on był potem, nie okazało pamiętam, się, że on jest wytworem wyobraźni. Tak. To może on jest wytworem wyobraźni tych ludzi.
Nie,
bo on czasami się pojawia w momentach, jak każdy w tym filmie, w momentach, że po prostu nagle.
Tak.
I on może jest faktycznie, jeżeli nie ma Jana Mickiewicza, Sienkiewicza, to trzeba go wymyślić.
No dobra, i Zosia, i co on robi? Wchodzi do klasy, na biurku stoi Bolo i tam krzyczy Dante. I co
się
robi?
Dzieje? No co się dzieje? Dlatego, że zbuntowane chłopaki porozumiewają się językiem rapu. Zwłaszcza z osobami, których nienawidzą. No to Bolo.
Ale najpierw zostaje wypierdolony
zbutowany.
Z buta. Tak?
Racja.
Ze stołu zrzucał.
No tak, racja. Dobrze, Bolo prostu, jako, stoi że... na stole, tak. Na biurku nauczycielskim i nowy nauczyciel przychodzi i skutecznie kopie to biurko tak, że się przewraca razem z postacią, która na nim wygibuje się.
Jak powinno być? Jak powinno się robić, działać?
Ja myślę, powiem wam szczerze, ja myślę, że Roman Giertych ogląda ten film i musiał przyjść z kocem.
On się zmienił.
Musiał przyjść z kocem na
seans. On już tak nie myśli.
I osoby, które siedziały dookoła niego, na pewno były oburzone zachowaniem Romana Giertycha na tym filmie, tak mi się wydaje. I zapalił papierosa po 10 minutach. Nieważne. Dobra, no ale Zosia, zaczęłaś mówić. No i prawdziwi więc mężczyźni się porozumiewają hip-hopem.
Hip-hopem i agresją. Więc tak też chłopaki robią. Bolo zaczyna rapować po prostu argumenty nie do przebicia w stronę nowego nauczyciela. I tutaj następuje zaskoczenie, bo okazuje się, że nauczyciel rapuje jeszcze lepiej.
Ale właśnie pierwsze 30 sekund jego rapu to po prostu Litwo, ojczyzno moja, ty jesteś jak zdrowy i lecisz. I on tak,
a musiał jakby się rozpędzić jej, no przecież dał sobie, wiesz, grał na czas trochę, no właśnie.
Tak, kto cię stracił, spierdalaj.
No, to tak było.
Ale
no,
mocne disy szły, po prostu takie ataki.
Że masz, nie no, że masz małego kutasa generalnie. Tak. Nauczyciel do ucznia mówi, a ty pewnie masz małego kutasa, a on tak, nie, wszystkie tu mi robiły lachę, a on, nie.
I właśnie, i Bola mówi, że wszystkie tutaj mi robiły loda, a na to Dawid Ogrodnik pokazuje
dziewczynom.
Chyba dziewczynom, że źle,
że
nie okej. Okej, tak. W dół pokazuje, że, tak, że głupia sprawa.
A myślę, że ten moment, kiedy on o tym sugeruje, że on ma małego penisa, jakby jakoś motywuje jedną z bohaterek do następnej rzeczy, którą robi, ale to no, zaraz, tak. Która teasinguje scenę w samochodzie.
Ogólnie kończy się walka hip-hopowa tak, że no, nauczyciel zarzuca temu uczniowi, że po prostu będzie go prosił o 5 zł po prostu na gdzieś na parkingu za jakiś czas, bo chuja się uczą wszyscy.
No. Tak, ale potem on zaczyna uczyć. Jan Sienkiewicz nic jakby nadzwyczajnego nie robił, wiesz co mówi. No generalnie to
swoją
życie,
drogą,
tak,
kiedy omawiali romantyzm, to zaczęli mówić o ludziach bezdomnych, co tak, może troszkę...
Skandal. I wtedy nasz Hugo Torres, nasz Dante mówi, że tutaj wszyscy są debilami, nikt nigdy niczego nie zrobi, w ogóle idź stąd. I po co nam to? I... No mówi, co każdy nastolatek chce powiedzieć i najczęściej ma rację. I wtedy mówi Dawid Ogrodnik, mówi, a Mickiewicz? Pieprzyć Mickiewicza! I szkoda, że w tym momencie się nie pojawił tytuł, nie? No bo to
tak. No i proszą właśnie, ich prosi, Jan Sienkiewicz ich prosi, żeby napisali pracę na temat pieprzyć Mickiewicza. I to jest taka jedna z rzeczy, która... Wow, ale on jest fajny, on jest trochę jak taki... Fajny ksiądz trochę, nie?
No i też w pewnym momencie...
Kurde, ten film by było tyle lepszy, jak on by był fajnym księdzem.
A nie, fajnie, bo on grał po prostu postać księdza Kaczkowskiego. Kaczkowski wchodzi tam i no, cześć, nie, jakby.
Albo Karol Wojtyła po prostu. To by było fantastyczne.
Ale też w tej scenie myślę, że ważnym elementem jest to, że w pewnym momencie namalowany na ścianie Mickiewicz puszcza do nas, do widzów, oczko dosłowne.
No, panie Marku. No.
Tego się nie spodziewałem, jak w szkole.
A to już
no,
było kiedyś, znaczy to wcześniej, pół godziny temu. Puszcza do nas oczko i to nawet nie jest puenta tej sceny.
Tak.
Dalej idziemy dalej i scena dalej trwa.
No i myślicie sobie, kurde, no chłop wjechał z buta w ucznia, w sensie jakby, nie wiem, wyzywa ich i tam w ogóle popycha, no pewnie będą jakieś reperkusje i dyrektorka zaprasza go na rozmowę wychowawczą.
I mówi, że tak się nie robi.
Tak. I żeby co zrobił?
Był jak Gandhi.
Był jak Gandhi. Daje mu książkę Być jak Gandhi.
Jak radzić sobie z agresją, bądź jak Gandhi. Coś
mówi, tak, że przemoc nigdy nie jest rozwiązaniem.
Ona mówi, panie Janie, do niego, a on mówi, panie Janie, rano wstań.
Pora wstać i zaczyna wstawać i wychodzi z gabinetu.
No.
Jest to tak długa scena, w sensie jak on wstaje, zmienia się kamera.
Tak,
i on mówi, panie Janie. Wyobraźcie sobie, Dawid Ogrodnik na pełnym ogrodniku, takim 120%, 120 ogrodników w skali i robi, panie Janie,
Pora wstać. I wstaje i wychodzi.
Wszystkie jest... dzwony biją.
I on chyba cały czas w ogóle jest pijany w tym filmie.
Tak właśnie. Nie, on nie pije. A może pije? Nie, on pije. Nie, on pije, bo on nie był alkoholikiem. No, i wszyscy inni nie mogą. On może i on jest zjarany też, no bo on chodzi z blantem. Okay.
A, no tak. Jak im konfiskuje jakieś narkotyki, to potem sam sobie ich używa. No dobra, no i tutaj pojawia się gangsterski wątek. Mm-hmm. No i pewnie to wyglądało tak, że siedzieli sobie w pokoju scenarzystów. Kurde, musimy...
Jeden typ, który napisał ten scenariusz.
Racja, sam ze sobą
siedział. Ze wszystkimi bohaterami tego filmu.
Słuchaj,
i tak.
Słuchaj, no muszę jakoś wprowadzić, sam do siebie mówił, tych gangsterów do tego filmu, ale jak to zrobić? No i Zosia, jak zostają wprowadzeni gangsterzy?
Otóż po szkole, prawdopodobnie po szkole, bo może trochę jest po szkole, ale potem dowiadujemy się, że jednak nie. No w każdym razie, może to nieważne. Ciąg przyczynowo-skutkowy nie jest najważniejszy. Idą sobie chłopaki nasze zbuntowane ulicą. Jeden z nich jedzie na deskorolce i kiedy przejeżdża przez ulicę, podskakuje na tej deskorolce i w tym momencie, kiedy podskakuje, uderza go samochód. A to bolo. Zostaje potrącony przez samochód. Z samochodu wychodzi rozwścieczony, rozgniewany zbir. I zaczyna grozić naszemu koleżce.
Tak.
Na szczęście w jego obronie staje nikt inny jak Dante. Dante oferuje zastąpić bola w odkupieniu swoich win. Winą tą, przypomnę, było wskoczenie na maskę samochodu. I wciągają go do samochodu te zbiry.
I czy oni mu chcą...
Odciąć, wiercić.
Wiercić coś w kolano?
Tak, bo mówią, że to jest warte 20 tysięcy złotych.
Że od tego uderzenia bola o karoserię, no to tam, wiecie, zaczynają mu grozić, że różne rzeczy mogą się...
Ja bym się jeszcze chwilę zatrzymał przy tym wjechaniu po tą deskorolką, bo jest to zdecydowanie najgorszy wypadek, jaki widziałem w życiu, bo jest to kręcone na dosyć takim bliskim planie i to ma nam pokazać, że oni nie widzą jakby pod skosem, że tam jedzie samochód, no ale nie jest możliwe, żeby oni nie widzieli i ten bolo tak po prostu wskakuje pod samochód tą deskorolką i to jest wszystko kręcone przy placu Halera w Warszawie. I jeżeli ktoś tam zna trochę te rejony, to widać, że wszystkie sceny, które są kręcone poza szkołą, są kręcone na skrzyżowaniu Szymanowskiego, tam Magda tam mieszkała w ogóle przez chwilę, pod twoją chatą.
Nie, tam byłaś w ogóle, wszyscy bohaterowie, to twoja młodość.
To Magdy klasa.
Tak, to jest moje rewiry, mój skład.
No i to tak wygląda trochę, jak oni by to kręcili trzy po prostu wieczory w tym samym miejscu, różne sceny, bo one tam się zmieniają, ale wszystko jakby jest dookoła tego. I to też jest ciekawe, bo jakby mają tą Pragę do wykorzystania, północ, czyli jakby mogą pokazać, że tu te dzieciaki mają coś. I w ogóle to nie jest, Praga w ogóle nie jest postacią jakąkolwiek. Nie, w ogóle Warszawa, to jest nieważne, gdzie to się dzieje.
No to jest mogło też być... takie puszczenie oczka do warszawiaków.
Tak.
Że ta grupa zrozumie, gdzie to się dzieje. A reszta to tam.
Ale myśl...
A może to jest o tym, że to jest uniwersalna historia.
Totalnie.
I dlatego jest na Pradze północ.
No,
no i dostaje Dante ultimatum, że ma sprzedać dużo koksu, ale może sobie połowę wziąć sobie hajsu. W ogóle zajebiście. W ogóle dostaje po prostu ofertę bycia dealerem wprawdzie, ale zwykle taka oferta pewnie nie jest jakoś przyjemnie dawana, ale jednak dostaje możliwość zarobienia 40 tysięcy złotych, co on mieszka w sierocińcu, więc chyba jest zajebiste. Ale okej, okay, no i on dostaje ten koks na miesiąc.
To jest
bardzo taka, jak wstawki w filmie, masz dzień, masz dobę. Masz miesiąc, jakby spokojnie, nie ma problemu.
I tam jeszcze sobie coś zostawisz. No i też to są mili gangsterzy, bo go odwożą na to samo miejsce. No
i tam czekają na niego. Jak oni mu wkręcali, kurwa, to w kolano, to jego koledzy cały czas tam byli.
W tym samym miejscu dokładnie. Wracają w to samo miejsce i po chwili, jak Dante właśnie mówi, kurwa, głupia sprawa, nie, wszystko załatwione, to wychodzi nagle z krzaków, nie wiadomo dlaczego, Nel, czyli ta bohaterka, którą poznał tam jakiś czas
Świruska.
Temu. Świruska. No, nie bójmy
która
się
mówi, widziałam... wypadła ci kartka
w bibliotece,
ale tak, no, bo oni mieli randewu w bibliotece. Ja widziałam, wypadła ci kartka i tam jest napisane, napisałeś wypracowanie o miłości i ja wiem, że ty jesteś wrażliwy i że ty czytasz książki. O tym wpierdale nie czytam, że nigdy w życiu nie czytałem.
Przy kolegach mówi.
Że jakby w ogóle co oni... A i koledzy akurat w tym momencie ruchają ławkę.
Zależy mi na ich opinii, oni ruchają ławkę.
Ale nie, on mówi historii tej ławki i tak nie zrozumiesz, bo ja widziałem, chłopaki nie płaczą, bo jest 99 rok teraz. Tak. Byliśmy w kinie właśnie.
Wszyscy cytujemy to. Jak po Shreku.
To warto tutaj przypomnieć, że osoby, które zrobiły ten film są mniej więcej w naszym wieku, więc to jest takie trochę...
To jest niesłychane.
Dla mnie to jest
I jeszcze był żart, który totalnie mógł być w Bottoms i który mnie rozbawił, jak ona mówi, jak dziewczyna, która jest zakochana w Dante, przychodzi do tej Świruski i mówi odpierdol się od niego. W ogóle w tym filmie jest dużo wulgaryzmów zaskakujące jak na film dla młodzieży.
Wtrącę, przepraszam. Jednocześnie w słowie pieprzyć, w tytule pieprzyć jest wypikane, gwiazdka. Jest gwiazdka.
Tak, to jest ciekawe.
I ona tam, nie podrywaj Dantego, a ona jesteście siebie warci, bo jesteś głupia, a ona, o dziękuję.
A on lubi głupie. Nie jestem w jego typie.
Ona, o jak fajnie, dziękuję. A druga do niej, ej, przecież czy ona cię obraża? No, ale powiedziała, że jesteśmy siebie warci. Spoko.
No... I też jest scena na przystanku, gdzie jednak Dante mówi, dobra, ale przy kolegach, tylko mi nie gadaj, że jestem wrażliwy i czytam książki, bo się będą ze mnie śmiali.
No i to zaczyna trochę wątek romansowy.
Tak, a oni stoją w ogóle 10 metrów dalej, ci koledzy, ale ich nie widzą, nie? W sensie, że... No i to wszystko też się dzieje na placu Hallera na tym przystanku, więc to jest wszystko, a jak ktoś tam był, no to fantastycznie to wszystko wygląda. Potem jest pościg jakiś czas później w filmie. I też jest na tej samej ulicy, dokładnie, w sensie, no jest to bardzo oszczędny film.
No jak już mamy samochód wynajęty i lokację załatwioną,
No i teraz? Z tym tekstem, który ma Nell, dzieje się sytuacja taka, że ona jest na korytarzu, ktoś jej podkłada nogę i wpada na Jana Sienkiewicza, któremu rozpierdalają się kartki z wypracowaniami.
I w tym momencie ona wpada na plan, w sekundę, ułamek sekundy, wpada na plan, żeby dołożyć tą kartkę od Dantego dla Jana Sienkiewicza.
Żeby Jan Sienkiewicz wiedział, że Dante jest geniuszem, ale ona jest niepodpisana.
Więc on nie wie.
I chodzi jak kurwa debil po całej szkole.
Po dachu też.
Cytuje tym dzieciakom. Tak, właśnie.
Musimy przejść do tego.
Bo zanim to się dzieje, to on ocenia te teksty. I Zosia, opowiedz w jaki sposób.
W jaki sposób Jan Sienkiewicz sprawdza wypracowanie? No otóż
Jan taki... Sienkiewicz.
Jan.
Ogniem i mieczem.
Litwo. Taki artysta musi sobie znaleźć do tego dobre miejsce. No i nasz Janek wszedł sobie na dach szkoły i tam spacerując po tym dachu, jak prawdziwie natchniony Werther umęczony, czyta te wypociny nastolatków. Nic nie jest dobre. Oni nie rozumieją istoty życia.
Jara szlugi.
I tak, czyta, co to za gówno?
Tak, czyta na głos, mówi do siebie. Co jest miłe, bo dzięki temu wiemy, co się w nim dzieje.
No jak tak
o, ja lubię, ja zawsze daję bohaterowi psa. Żeby on gadał tego psa, nie? No po chuj on ma. Jakby,
a zobaczcie, jakbyśmy
bo narracja żyli, z OFU to już... To
a jakbyśmy już. Żyli w świecie Pokemonów, to by zawsze był Pikachu, do którego można pogadać, nie?
A we wspaniałym filmie Beginners jest... Są napisy do pieska.
Tak, ja teraz właśnie za miesiąc wychodzi mój serial. Kiedy ślub. Na Kanal Plusie i tam jest piesek.
Wow.
I w ten piesek miał mieć narrację z OFU, ale w końcu nie ma. Ale wyszło lepiej. Więc ja chciałem, żeby ten piesek mówił, ale on w końcu nie mówi, ale ja, bo i tak wiadomo po jego oczach, co
producenci powiedzieli, żebyś...
Nie, szukaliśmy sposobu, ale tak, producenci...
No, tymczasem producenci nie powiedzieli, żeby Jan Sienkiewicz właśnie nie oceniał
wypracowań na dachu, no więc tak zrobił.
Ale
no.
Znalazł to zajebiste wypracowanie Dantego, które nie jest podpisane i tam jest napisane, że miłość jest cierpieniem w sumie, bo to, co Dante w sumie zawsze pierdoli.
I coś tam jest iluzją i tym, czego oczekujemy, a nie coś tam. Tak, co, mówili to dobre 5 razy w tym.
Tak, że sensem miłości właśnie jest to, że ona jest nie do spełnienia i dlatego jest fajna i okej. I wtedy Wtedy typ, który napisał parę książek i jest prawdopodobnie czytał też. Jakby, o, to jest najlepsza rzecz, którą przeczytałem w życiu. Tak. To jest niesamowite. W sensie faktycznie, miłość jest, kurde, niefajna. Tak. Ale dlatego ją lubimy. Jezu, arcydzieło. No i on idzie, szuka, kto to napisał, podchodzi do chłopaków. Wszyscy oczywiście Dante się nie przyznaje.
Nie podchodzi, podbiega! Krzycząc i cytując.
Jestem Dawid Ogrodnik.
Wykrzykuje te słowa genialne. W eter.
Miłość przecież jest li tylko cierpieniem.
No jest to super. Ale no i tam chuj, nie dowiaduje się, ale za to
zaczyna się najlepszy wątek tak. W historii polskiego kina.
Otóż uczennica wysyła mu SMS-a.
Taka, co była oskarżona o bycia głupią, taka dziewczyna hot. Tak. No taka hot, czyli jakby klasyczna postać hot dziewczyny, która podrywa każdego.
Która jest też nieprzyjemna dla swoich rówieśnic.
I ona z jakiegoś powodu ma...
Krasza.
Tak, ma krasza, ale ma numer telefonu do Jana Sienkiewicza, który ma, pracuje u nich dzień, więc ma numer do niego telefonu i wysyła mu w momencie, kiedy on jest obok SMS-a.
Kiedy ją mija.
Tak, że hej, słodki... Co ona tam napisała? No, że
Zdawi się po szkole. Tak,
że chce się tam...
Wysłała mu zdjęcie chyba też.
Tak, że hej. A on napisał... A on napisał, okej, dobra, to...
Ale on się jeszcze do niej cofnął.
Co spojrzał na nią z takim... do niej
no właśnie, odwrócił się, wrócił do niej.
I napisał, tak, zobaczmy się wieczorem w samochodzie przy kapliczce, co... Właśnie ja utrzymuję, że to już jest przestępstwo.
No bo oczywiście, jak się pewnie domyślacie wszyscy, jest w tym większy plan. No, że... no
bo on jest dobrym człowiekiem i on nie chce przecież wykorzystać tego, że dziewczyna nastoletnia...
On jest zarąbistym polonistą.
Mimo, że bardzo blisko niej staje, kiedy do niej podchodzi, żeby...
I generalnie sugeruje, że... No ale oczywiście, tak. No dobra, on chce ją zwabić. No i zwabia ją do tego samochodu. I
kabrioletu!
A, bo tego nie powiedzieliśmy. On ma czerwone cabrio w ogóle.
Tak. No i on siedzi w tym samochodzie, wchodzi ona i mówi, nie mam majtek. A on, ja jestem twoim polonistą.
Hej. Boję się, że się przeziębisz.
Boję się, że się przeziębisz, ale ja jestem funkcjonariuszem w ogóle publicznym i ja w ogóle nie mogę takich rzeczy robić. A ona, o, ja tam nie pierdol, tam ruchamy się. I on mówi, czy twój tata wie, gdzie ty jesteś? A on, co ty gadasz teraz o moim tacie? A on, bo ja napisałem do twojego taty. A ona, co? Nie napisałeś do mojego taty, o tak. Tak, napisałem do twojego taty i strasznie się o ciebie martwi. I może ci to coś powiedzieć. I jej ojciec siedzi za nią i płacze. I ona nie zauważyła, wsiadając do... I on nie, że się chowa. On siedzi, wielki, łysy gość. Siedzi za typiarą i ona się odwraca. I ona zaczyna płakać, on zaczyna płakać, koniec wątku. Rozwiązane, w sensie wszystko.
Wszystko
i Dawid, no i ja wiem, jak to zrobić. Co by było, gdyby ten ojciec był przemocowy?
I Dawid Ogrodnik wychodzi z samochodu zajarać szluga, a w tym czasie w samochodzie ten ojciec mówi, córeczko, moje kochanie. I on tak próbuje przytulić rękami, siedząc za nią i on...
A ona nie ma, majtek.
A ona nie ma majtek. I przyszła się ruchać z nauczycielem. No, ale od tego momentu jest zmiana trochę tej bohaterki.
Trochę tak, a trochę nie. Jakby, trochę bo tak, ona przestaje już mieć jakiekolwiek znaczenie.
W ogóle w tym filmie jest tak, że te postacie, one tak raz w tą, raz w tą. Raz w tą. Zmiana, znowu zmiana.
Jakby jest wycięte z półtorej godziny filmu, bo jest mnóstwo postaci i pewnie nie opowiemy o wszystkim, ale jest w chuj rzeczy... czasami się nagle puentują, a potem nie wiadomo.
Ja myślę, że dla tej sceny warto obejrzeć ten film. Rzeczywiście, że to jest takie... Ona jest znikąd, po nic, nie wraca, to już
wydaje
jest
mi się,
niepotrzebne.
Że na poziomie właśnie tego... takiego właśnie pomocy ludziom, to jest najgorsza rzecz, jaką człowiek może zrobić w sytuacji, kiedy dziewczyna podrywa nauczyciela. To jest obrzydliwe. Ten typ, przecież ten... Jest duże prawdopodobieństwo, że ten ojciec nie jest dobrym człowiekiem.
Tak.
No, tak jak Marek siedział obok mnie i właśnie mówił, że do tego momentu to ten chłop robił dokładnie wszystko jak pedo, nie? W sensie
tak, tak.
Dokładnie...
Bo on jej mówi właśnie, ona wsiada i on jej mówi, że generalnie nie mogą tego robić, jak każdy powiedział, nie możemy tego robić. I okej, a tu jest twój stary.
Przyszedłem z twoim starym na naszą randkę. Ale wszystko jest git.
Nie, bo to, jest... mnie, to mnie kręci, jakby nie, że, bo nie generalnie patrzy. Ojciec może podpisać i to jest legalne teraz. Wtedy.
Jak jest zgoda rodzica, to...
No, ale w międzyczasie jeszcze dostajemy najlepszą postać, moim zdaniem, w tym filmie, czyli pana Bobika, i to jest wicedyrektor szkoły, i go gra Jarosław Gruda. Jak nie wiecie, kim jest Jarosław Gruda, to sobie wygooglajcie.
To jest aktor, który grał w co drugim polskim filmie i zawsze jest wybitny.
Serialu.
Tak. No i on grał i w Weselu, i w Drogówce, i w Klerze. No wszędzie on grał.
Grał ostatnio w Znachorze, o ile pamiętam. No. Tak. I był spoko.
No on często spoko. Gra charakterystyczne jakieś takie postacie, no bo ma tak bardzo charakterystyczną twarz. Tak. W każdym razie on jest śmieszny we wszystkim, kurwa, co robi w tym filmie. No bo jest po prostu takim prawicowym, katolickim, konserwatywnym, bardzo właśnie wicedyrektorem, i poznajemy go w momencie, jak najpierw o nim gadają, ale że jest na pielgrzymce gdzieś tam, a potem poznajemy go w kiblu, jak zmywa po prostu wszystkie wiersze i przekleństwa, jakie są w toalecie. Jan Sienkiewicz oczywiście musi być super cool i pokazać, że nie, proszę tego nie zmywać, bo ta poezja to jest prawdziwa poezja.
Wyrażają siebie, a on, co? Te wulgaryzmy? No tak, on jest... Oni są, popatrz, pan tu jest tam... Ona nie wali mu pały, czy coś tam. To jest przecież wybitna interpretacja tego, że faktycznie tego nie robi. On tak... To nie powinno się tak w toalecie takich rzeczy.
Albo na przykład, tego proszę nie usuwać. I jest napisane, że tam porzućcie nadzieję.
Tamtego.
Tak, no i właśnie. Tak. A kto to napisał?
I
no
też, A też chwilkę wcześniej Jan Sienkiewicz, sikając, zaczyna porównywać napis na ścianie z pismem na wypracowaniu. I w ten sposób dowiaduje się, że to Dante.
I faktycznie
zaraz
to robił,
potem,
no,
po wyjściu z kabiny, widzi nad wejściem do kabin właśnie cytat Dantego.
A jednocześnie, w sensie wydaje mi się, że to było, nie wiem, czy to było w scenariuszu i po prostu na przykład Ogrodnik uznał, nie, to za oczywiste, bo on mówi, tam jest napisane, porzućcie nadzieję, wy, którzy tu wchodzicie, no i się pan Bobik pyta, co, a kto to napisał? No i ewidentnie powinien powiedzieć Dante, bo jest taka postać w tym filmie, i on powinien powiedzieć, tak, to mu zaraz dam jakieś... tego zaraz wsadzę do izolatki.
Albo powinno być, że na pewno nie Dante, w sensie, że... Że nie ta postać, nie? W
tak,
sensie,
tak. Albo że, takiego, tak, on mówi Dante, a on mówi, co, ten dzieciak? A nie, on mówi...
Zawiedz jakieś, a może nie? Albo coś takiego.
Nie, nie,
takie
on mówi, kto to napisał? A on mówi, jakiś kurwa... Piast kołodziej, nie wiem.
Ale tak, rzeczywiście coś takiego.
Juran
ze Spychowa.
Juran ze Spychowa. Czemu? Nie wiadomo. Bo to nie wiem. Ale w każdym razie wraca wątek narkotyków. No bo chłopaki w międzyczasie, w sensie Dante wciągnął wszystkich kolegów w to, żeby szybciej chyba to
opylić.
Nie, oni mu pomogli, jak go biły dresy.
Właśnie, bo on to najpierw próbował robić sam, ale dresy go tam zaczęły szarpać, więc on, bo zajął im bramę też na halera. To jest wszystko, kurwa, na halera kręcone. I
najniebezpieczniejsze
chłopaki właśnie tam mu zaczynają pomagać, jego kumple, czyli tam Bolo i tam ekipa. Bolo, Mietek i ten trzeci, nie pamiętam jak się nazywa.
Gibbon? No, nie Gibbon?
Nie pamiętam. No. Ale oni właśnie wszyscy zaczynają dealować po prostu. No i wszystko idzie git. Film jest tak nakręcony, że nawet w montażu, nie wiem czy zwróciliście na to uwagę, że jest wykorzystana dwa razy ta sama scena, jak człowiek, który wygląda jak kurwa japoński kucharz, taki trochę samuraj, jest taka scena, że kupuje
tak,
dragi.
Ten bardzo stary facet.
Tak, od Dantego, ubrany w japoński strój kucharza.
Rzeczywiście!
I on się pojawia dwa razy, w sensie, że
tak, raz
w tym samym miejscu, tam jest takie miejscówka.
W tym samym miejscu i robi dokładnie to samo, tak. I chyba to jest to samo ujęcie.
Albo to samo ujęcie, albo dwa.
Że tak jakby ktoś, nie wiem, wyrenderował ten film, dobra, powinienem to zmienić, ale już mam wyjebane, już po prostu nie chce mi się tego robić. W każdym razie, no interes idzie super, tam chwilę im zostało, żeby już chyba są za połową roboty, ale Bobik i policja trzepią kurwa ludzi wszystkich w szkole.
Ta scena jest wybitna w ogóle.
Tak.
Trzepią wszystkich, którzy mówią, no dajcie natychmiast te dragi. I wtedy Jan Sienkiewicz widzi, że no kurczę, oni ewidentnie mają dragi, pomogą im, bo jestem kochane. Do moje chłopaki kochane.
Więc co robi nauczyciel?
dajcie mi dragi wszystkie, dajcie mi dragi do mojej torby. No i oni mu dają te dragi do torby, ale oni mają psa, więc policja ma psa, więc ten pies biegnie do tej torby i on nie otworzę tego, jestem nauczycielem. A on, nie, nauczyciele też otwierają, ale w tym momencie dzieciaki postanawiają pomóc Janowi Sienkiewiczowi i mówi jeden do drugiego, twoja stara pije wodę po pierogach, i zaczynają się najmniej przekonująco bić i ci policjanci, o Jezu, i biegną do tego i Jan Sienkiewicz
nie
udaje
mu
się... Tak, Janowi Sienkiewicz, i w ogóle oni mieli takie ogromne kawałki marihuany, takie gigantyczne, tak, w ogóle.
Takie topy, total, no. No i co? No i się okazuje, że ten, on idzie do kibla, chyba spuszcza tam to w kiblu, tak?
No nie, on nie, cały czas on to ma, a potem im oddaje, bo jest przez ognisko.
Takie fajne, nie strzesioną. No właśnie, i się okazuje, że pan Jan Sienkiewicz też był w poprawczaku, też nie miał łatwego życia, on ich rozumie.
Tak.
I zwołuje zebranie wszystkich ludzi, którzy wiedzą o tych dragach. No i jest scena nad Wisłą, gdzie mają ognisko i każdy opowiada swoją smutną historię.
Nagle ludzie z anonimowych właśnie narkomanów mówią, że po prostu jakiś ksiądz tam siedzi w ogóle.
Tak, który nazywa się ksiądz.
Nazywa się ksiądz. Jest tam znany aktor na przykład z Kamera Cafe, kiedyś grał Sebastian Konrad, który tylko mówi, jest na 10 sekund, żeby powiedzieć, że on się kiedyś zesrał po narkotykach, tak. I on nie poleca.
Rzeczywiście. I to jest totalnie. I to jest ta scena, która ma być takim totalnie poważnym, takim, tak, wiecie,
wyciskaczem łez też.
Taką... Tak, bo żeby jednak dzieciaki się dowiedziały, że no nie można brać narkotyków. I wtedy nasza świruska, która zwykle bywa upokarzana, mówi swój bardzo długi monolog, który trwa 7 minut.
I którą też często Dawid Ogrodnik przytula.
Tak, bo jest ewidentnie, nam się wydaje, że ona jest jednak jego córką, tak, i nie jest jednak.
Nie jest.
Jest dziwniej.
Oni po prostu się poznali na odwyku.
Na odwyku, który on był, a jednocześnie nadal jara.
No właśnie.
Generalnie jest... No
właśnie,
okay.
Bo on od razu po tym, jak jest ta scena, to on jara jointa z swoją koleżanką sprzed lat, czyli panią kuratorką Dantego, się okazuje.
Tak. I ona jest jednocześnie kuratorką Dantego, jednocześnie koleżanką sprzed lat, która tu jest, nad tą Wisłą, i...
Dowiemy się
za chwilę. Oni uprawiają seks. Tak. On jest w sensie tak dosyć, tak bardzo statycznie uprawiają ten seks.
W każdym razie Jan Sienkiewicz robi tą całą sytuację, że zbiera tych ludzi z AA i tam tych anonimowych narkomanów i swoje dzieciaki ze szkoły na tym ognisku, i dzieciaki ze szkoły stwierdzają, że no dobra, no to trzeba się pozbyć może tych dragów, i robią najmądrzejszą rzecz na świecie, czyli wrzucają to wszystko do ogniska i he 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 he, wszyscy są zjarani.
Tak, i ksiądz, tak, który był narkomanem i powiedział, że zniszczyło mu się jego życie, jak był narkomanem, to jest teraz zjarany i totalnie zaczyna odpierdalać.
I wszyscy śpiewają, ksiądz gra na gitarze i wszyscy śpiewają, mój jest ten kawałek podłogi, bo to właśnie śpiewają...
Młodzież w 2024 roku.
Tak, nie, no bo to jest, bo oni nie chcą, żeby ktokolwiek mówił im, co mają robić.
Dokładnie. I pasuje, a w tym czasie Jan Sienkiewicz ma wyjebane, bo się rucha akurat
z Weroniką Książkiewicz.
Sprzed lat.
Ale no, żeby nie było, bo to troszkę zabrzmiało, jakby tu było ognisko, a on obok ogniska z Weroniką Książkiewicz.
On jedzie do niej zajebistego domu, tak, w ogóle, bo ona jest kurator i one mają przepiękny w ogóle...
Kuratorzy w chuj zarabiają pieniędzy.
Ale ona ma w ogóle...
I nauczyciele też.
Ona ma cudowny dom w ogóle. Się tam ruchają, ona idzie się umyć i on w tym momencie okazuje się, że świruska Nel jest jej córką.
Też to nie jest jakiś wielki reveal, bo to pokazali kurwa w trailerze, tak, nie? To jest też smutna sprawa, okay, że ten trailer pokazał cały film.
Ale i on wtedy zasłania sobie pindola zdjęciem zrobionym na planie zdjęciowym dwie minuty wcześniej. Po prostu stoi ta Nel i ta Weronika Książkiewicz, jak stoją, kompletnie nie są matką i córką, ale okej, więc on zdjęcie, o Jezu, ty jesteście spokrewnione, o nie! I jest goły właśnie ogrodnik i ta Nel, ale Nel jest taka zajebista i ona mówi, ty nie rób mojej mamie krzywdy,
nie uciekaj.
I nie uciekaj, zostań w ogóle tu i tam jeszcze może se róbcie mi tam wszystko jedno, jestem świruską.
No, to prawda, że ona jest taką starą, młodą, nie? W sensie tak, taką dorosłą,
ona
ale...
Ona jest doświadczona.
No, ale jak się pewnie wszyscy domyślacie, to będą problemy z tego, no, że oni te dragi po prostu zniszczyli, no bo pewnie ci mafiezi będą chcieli zwrot tego. Ale na chwilę znika ten film. I to jest, szczerze mówiąc, ten moment, jak dzisiaj to analizowałem, to jest moment, gdzie ten film traci trochę tempo.
Tempo, tak.
Bo Dawid Ogrodnik, wtedy Jan Sienkiewicz daje nowy wątek jest, że on im sugeruje, żeby oni jednak zdali do następnej tak. klasy. Zdali egzamin, którego nie istnieje tak. taki egzamin. Że
oni są w drugiej liceum. No jest
właśnie, egzamin w drugiej liceum.
Oni są w drugiej liceum i oni zdają takie jakby sumy w Harrym Potterze, czy coś takiego, w sensie jakiś taki kurwa pół tak, roku egzamin.
I że on mówi, żeby zdali jednak, ponieważ ja wiem, ja rozumiem, że wy cierpicie, wy po prostu nienawidzicie tego wszystkiego, ale właśnie w ten sposób, zdając jakiś randomowy egzamin, możecie pokazać, że jesteście wspaniałe, że coś osiągniecie i jeżeli będziecie mieli lepsze oceny niż klasa tego Bobika, kujonów, to założę się z Bobikiem, żeby zgolił wąsy.
I co w ogóle dla tych
dzieci. Wysoka stawka.
I nagle te dzieci mają, dobra kurwa, zmienić całe swoje życie. Jedziemy, żeby uczymy temu chujowi się. Tak. Zgolić wąsy po prostu.
No i oni zaczynają się uczyć, ale nie ma żadnej montażówki, że oni się uczą, po prostu właśnie. To znika na co.
No właśnie, jest na przykład montażówka, jak oni dealują. I tutaj by się nadawało Jezu, ale właśnie...
Nie, w momencie, kiedy oni się decydują, że mają się uczyć, to zaczyna lecieć Kaliber 44, nowa współczesna piosenka młodzieżowa. Konfrontacje, Garbaty Anioł zszedł na ziemię i ten film nagle zajebiście się...
No, ale jest taki krótki montaż tego, że oni tam tak, się z nim coraz lepiej...
Że jest fajnie, no,
tak, że się bawią na tych lekcjach.
A, i w ogóle, bo zaczyna, zaraz będzie impreza, bo wszyscy do imprezy bez alkoholu w ogóle, tak się nazywa ta impreza. I jest taka scena, że Bobik zakłada jakieś światło i oni dla jajs włączają to światło, on się wypierdala, spada, bo to bardzo śmiesznie zagrał.
No, ale no, ogólnie mam wrażenie, że w tym filmie jest trochę za mało takich właśnie slapstickowych jakichś momentów, że ktoś się wypierdala na mordę.
Utrzymuje, być wybitną komedią.
No, mógł być. I to dużo nie trzeba było naprawdę. No, w każdym razie jest ta wielka impreza i oczywiście, żeby było jeszcze bardziej creepy, no to ta dziewczyna, z którą pan Sienkiewicz miał scenę, a inaczej, Zosia, bo ty jesteś dziewczyną, ja cię zapytam.
No dawaj, jestem dziewczyną, jak to powiedziała Hermiona.
Ile razy tańczyłaś ze swoim nauczycielem na takiej imprezie w liceum?
Nie zliczyłabym.
No, ale też mi się wydaje, że nie autuj jej, bo może na przykład miała bardzo długi romans z nauczycielem, który trwa do dzisiaj. Dobra, panie Czernielewski, tak?
Słuchajcie, moje życie romantyczne nie rozpoczęło się... aż do bardzo późna, więc ani z nauczycielami, ani nawet z uczniami nie tańczyłam.
A twoje życie tancerki? Bo ja pytam o twoje życie artystyczne.
Nie tańczyłaś wolnego tańca z nauczycielem?
No właśnie, kurczę, a tyle okazji mogłoby być, nie? Trzeba sobie
mi się wydaje, że ja tańczyłem z moją nauczycielką, ale chyba to już było, jak byłem na studiach. Tak mi się
i
wydaje.
Coś się ten?
Nie,
wydarzyło?
No.
Nie, no co? Nie, bo już na studiach jest wszystko...
No ja wiem, ale no, nie. Nie.
Ale
tu się, właśnie, bo tutaj się tak dzieje. W sensie, że ta dziewczyna, z którą on był na randce, co ich stary, ich tam też był na tej randce z nimi, no to ona jest taka trochę rozbita, bo Dante jej nie chce, tylko wybrał tą tak. Nel.
Więc ona płacze i przychodzi do Sienkiewicza.
Jedynej osoby, która może ją pocieszyć w
tak,
tym momencie.
Mówi, panie Sienkiewicz, czy chce pan ze mną zatańczyć? Ale oczywiście tak nic seksualnie. I według mnie to by właśnie element, który by... ten film na 10 na 10 dla mnie przełożył, gdyby, a Sienkiewicz mówi, no tak, ale twój stary za tobą stoi.
Wiem, kto chciałby z tobą zatańczyć.
Nie, mi on tak stoi.
Córeczko! I po prostu jak na zbliżeniu, a potem się okazuje, że on już stoi obok niego.
Tak, zupełnie cały czas on powinien stoi cały za czas za nią być. I to by było...
Przywiozłem w moim samochodzie, siedzi twój stary.
No, a jest jeszcze według mnie bardziej interesująca rzecz na tej imprezie, bo ta impreza po prostu jest taka, że oni biorą arbuzy i wlewają do nich wódę do tych arbuzów i w ten sposób przemycają alkohol. Oczywiście Jan Sienkiewicz od razu się tam
przychodzi,
ale też je tego arbuza, no to ten arbuz smakuje wódą i on mówi...
Jest po odwyku.
Po odwyku, ale mówi, no chłopaki, no to co to żenujące w ogóle. No i okej, dobra, łapie.
Nie, on jeszcze robi, ale pyszny arbuz, chłopaki, pyszny arbuz.
No i on zabiera te arbuzy i przynosi do pokoju nauczycielskiego, a tam wszyscy jedzą te arbuzy, nie wiedząc, że to jest, że te arbuzy mają wódę i się... I
bo też... to tak wygląda, jak on by to zostawił, wyszedł w ogóle na środku.
No tak,
stołu.
I razem kuratorka też.
On to skonfiskował i
kuratorka i świruska, dziewczyna jakby po prostu po odwyku, które rozmawiają sobie o miłości, tam jedzą te arbuzy, nie wiedząc, że te arbuzy są z wódą, rozmawiają o tym, że widzę, że ci się podoba Dante, a ona, mamo, przestań. I mi się też zawsze podobali najbardziej chłopaki, którzy byli bad najgorsi. Boy, no. Bad boy, twój ojciec. To był taki bad boy i ja już tak z Szymonem byliśmy przekonani, tak, że gangster jest jej ojcem. Nie?
O, to by było wspaniałe.
To by było super, no, ale nie wykorzystali tego momentu, bo jakby nie poznajemy, kim jest ojciec Nell, ale to właśnie matka, kuratorka wciska swojej córce arbuza z wódką.
Ewidentnie z wódką.
Po tym, jak sama wzięła gryza, więc no nie wiem, ja dawno nie jadłem arbuza z alkoholem, ale wydaje mi się, że chyba bym wyczuł, że jest...
A nawet by się mogły... Chyba zepsuty jest, prawda?
A oni tam wlewali po dwie butelki na...
Zjedli po prostu wielką tacę.
I dyrektorka jest najebana, Bobik jest najebany, wszyscy są najebani i tańczą, i Bobik podrywa dyrektorkę, tak. bo on złożył śluby czystości, ale teraz on podrywa dyrektorkę i w ogóle wszystko jest fajnie.
I wiemy, po co jest Joanna Liszowska w tym filmie.
I rozpatruje się też wielkie pandemonium.
No bo Joanna Liszowska, chyba z tego co pamiętam, wygrała... Tańc z gwiazdami kiedyś, dawno temu. No i tutaj pokazuje, jak się ruszać.
A i ona też prosi DJ-a, żeby puścił zanim pójdę.
Tak. I puszcza, nie wiedzieć czemu, kurwa, cover.
Cover? Nie, no bo nie, nie bo, bo myślę, że zanim pójdę jest drogą piosenką, ale uznaj, że musi być zanim pójdę, bo miłość to nie puszcza.
Czasami wiem, że
to
słucha
nie jest szczęście.
Wiem, że część zespołu nas słucha Happy Set, więc sprawdźcie, czy tam...
A która część? Ta szczęśliwa, czy ta smutna? No.
Marek. No, no więc leci, więc jakby lecą takie, wiecie, hity młodych ludzi, nie? Właśnie Happy Set, właśnie Paktofonika, takie rzeczy, nie? I co tam jeszcze się dzieje? No ogólnie Liszowska idzie w tańce z chłopakami, tam z Bolo i z całą resztą. Co ciekawe, Joanna Liszowska, Zosia o tym wie, bo razem spędzaliśmy Sylwestra, Joanna Liszowska wystąpiła na Sylwestrze.
Ma swoje alter ego.
Tak, TVP, jako kto?
No.
Lisza.
Oh. And the man.
And the man.
I Magda wygląda, nie widzicie tego, ale Magda wygląda, jakby umarła w środku, ją wskrzesili jeszcze raz. Znowu umarła. Lisza and the man. I w ogóle cały ten Sylwester TVP 2, to on był bardzo taki oparty na coverach. W sensie, że ktoś wchodził i po prostu śpiewał jakieś z dupy rzeczy, które chyba... Albo, nie wiem, może sobie wybrał, albo coś.
Nie, pewnie było 20 piosenek royalty free i tak, dobra.
Nie, właśnie ostatnie to hity, hity, tak.
W sensie, że miałeś medley, na przykład wchodzi Edyta Górniak z synem swoim Alanem.
I który śpiewa piosenki z Barbie.
Śpiewa Barkę.
Śpiewa Barbie, łamane na Lady Gaga, łamane na coś tam. I był na przykład totemiczny Włoch, który pan Bacciano, który wyglądał jak...
Ja myślałem, taki... że to jest naprawdę zespół muzyczny totemiczny Włoch, jak zajebiste jakby.
I to było bardzo ciekawe, bo był na przykład Zenek, nie, który tam śpiewał swoje rzeczy i tam wiadomo, od Disco Polo można mieć swoje zdanie, ale ja stoję na stanowisku, że mało osób ma tyle hitów. W sensie ja bardzo często muzyków pop oceniam po tym, ile mają hitów, nie?
Czyli Beatlesi najwięcej?
Tak, no w sensie nawet z tych współczesnych, nie? Na przykład Pectus ma 2, nie? A i tak się trzymają przez lata, bo raz na 5 lat ma jakiś hit, a Zenek ma najebane tych hitów i było widać w tym koncercie właśnie, że niektórzy mają problem, żeby wybrać jakieś dwie swoje piosenki, żeby zagrać, bo nie mają dwóch hitów, a Zenek pewnie siedział i się głowił 3 dni, kurwa, co ja mam zaśpiewać, mogę wybrać tylko 5, nie, a mam 30. No i był pan...
A zaśpiewał jakąś znaną piosenkę? Jakiś cover zaśpiewał?
Nie, nie, chyba z tego co tak, to tylko swoje. Nie musiał się posiłkować jakimś ten, a pan Włoch, no to... Ja go tam potem ogarnąłem, on tam ma z 2000 jakichś polubień na Instagramie, 300 na Facebooku, jakiś taki w ogóle randomowy człowiek. No i był takim właśnie totemicznym Włochem, który śpiewał z playbacku i śpiewał jakieś tam Ciao Siciliano i takie rzeczy, nie? I
potem myślę, też śpiewał Makarenę, tylko niestety nie znał słów do Makareny.
No bo wygląda tańczyć. Trochę jak gość, który śpiewał Makarenę.
Jest jakby, ale... A na pewno znasz on.
No. Ja
no Polako.
Ja w ogóle podejrzewałem, że on nie był w planie w ogóle, tylko on sobie przyjechał na ten i wszedł na scenę i go po prostu nagrywali.
Dobrze, bo jest Joanna Liszowska, ona tańczy, gdy jest impreza, ale teraz się jest punkt, znaczy
wchodzimy w trzeci akt,
ponieważ Dante, który ze Świruską już ma bardzo bliską energię i już właściwie będą się całować, są na moście.
Właśnie, bo on ją przeniósł
Ale przez pół Warszawy w ogóle, no.
Tak. tak, no właśnie.
Tak, jest blisko przy ratuszu Arsenał.
Bo
tak?
Ona jest pijana teraz. No ona jest pijana, ledwo stoi na nogach.
I jest po odwyku i jest pijana, więc zajebiście. Ona jest pijana i ta scena jest niesamowita. Stoją na tym moście, on z nią gada, że ona mu się podoba, on też jej się podoba, ale ona nie może z nim być, ale tak, kurczę, chyba się będą całować zaraz. No tak, to jest takie gadanie. I on mówi, no to fajnie, że się rozumiemy, fajna energia. Odwraca się, nagle ona stoi po drugiej stronie tego mostu, jak zabije się! A jakby... Co ty robisz? I jest cięcie, bo nie mogą zrobić tej sceny, że on ją przenosi, bo to by było za trudne produkcyjnie i on już ją przeniósł. I ona tak, Jezus Maria, jestem taka pogubiona. A on mówi, co się dzieje w ogóle? A ona, nie możemy być razem. A on, co? A i on...
Jeszcze w międzyczasie mówi, wezwałem taksówkę.
Wezwał taksówkę. Przyjeżdża ta taksówka, on, dobra, chodź na imprezę. No okej. Okay. No
i jest to ciekawe, bo dla mnie ta scena była jakimś totalnym takim niczym, a Marek był pod wielkim wrażeniem tej sceny, że tam się tyle rzeczy wydarzyło. Właśnie zadziało.
Nie, byłem zachwycony tą sceną. No i oni jadą na tą imprezę. Nadal nie wiadomo, co ona czuje, bo generalnie ona czuła każdą emocję.
Wszystko. A, bo ona jeszcze w międzyczasie powiedziała, że ona nie może wrócić do domu, bo jest najebana.
Tak, mimo że mama dała jej wódę. No, ale...
Więc żeby nie wrócić najebana do domu, po prostu nie wraca do domu i jedzie na nas na imprezę.
Jadą na tą imprezę, gdzie nagle okazuje się, to potem nie wraca, ale ten jeden z bohaterów, mój ulubiony blondyn, podrywa tą dziewczynę, tą taką, tą hot i prawdopodobnie będą razem, no i to kończy jej wątek. No ale...
To na by było super, gdyby byli razem.
To oni chyba są razem, bo on tak do niej, hej, a no, ona...
Nie, no ale mój tata mówi, tu jest. On jej mówi, że jest wolny pokój, jeszcze jeden, a ona mówi, to jest tam sam?
A, okej, okay, czyli jednak nie są razem. Nie. A randomowa dziewczyna uprawia sobie z bolo i każe mu zdjąć czapkę. Też jest taki
a to motyw. Nie jest ta dziewczyna, która jest taka przemądrzała?
Tak, taka przemądrzała, ale ona miała 3 dialogi w filmie, tak. Ale jest.
Ale na tych instagramowych zdjęciach jest jako jedna z tam tak, z główniejszych.
Ale chyba jest na plakacie w ogóle.
Tak. Pewnie jak ma rolę mówioną.
To tak,
tutaj,
ale...
Tutaj też chciałbym powiedzieć, bo ta klasa się składa tam z 20 osób, nie? No i jakby... Nie wiem czemu tak to zrobi, znaczy domyślam się czemu tak to zrobi, ale naprzód dali te osoby, które są takie najbardziej chyba widać ograne aktorsko, no i potem jest tacy średnio, potem są główni, bo oni siedzą z tyłu, no bo są cool dzieciakami i w kącie sceny siedzi cały czas, przez cały film, mam nadzieję, że to słuchasz, bo to jest niesamowite.
Genialna.
Jesteś genialna. Siedzi taka dziewczyna, która... ma ciemne włosy, ciemny makijaż.
Wednesday Addams.
Taka Wednesday Addams. Nie wiem, czy na nią zwróciłaś uwagę.
Bo... Szymon za każdym razem mówi, ona robi, ona wie.
Taki ona w takim dalekim trzecim planie jest cały czas.
Chyba raz ją widziałam.
I widać, że ona wie, w czym gra, nie? Jako jedyna osoba ze wszystkich widzi, że to jest gówno. I ona daje tego na twarzy, ona tego nie umie ukryć. Nie?
Jest niesamowita. W sensie, jest niesamowita.
Jan Sienkiewicz coś tam pierdoli, ona się łapie za głowę. Ona robi jakieś takie rzeczy, nie? Macha ten. Potem jest jakaś taka scena, gdzie tam wszyscy się ruszają. Ona coś zasłania sobie usta, żeby mówić do koleżanki, która stoi obok. I potem wszyscy są poważni, ona toczy bekę, nie? Jest jakaś bójka, ona się śmieje. I po prostu jak będziecie oglądać ten film, to zwróćcie na nią uwagę. Ja patrzyłem na Filmwebie, nie ma jej wypisanej, więc ona jest pewnie po prostu jakąś tam ekstras po prostu no. Ten, ale no...
No pewnie jest w napisach. Jak na filmie polskim chyba jeszcze nie ma całej obsady, ale jak będzie można ją pewnie...
Ale no jest to niesamowite, w sensie, że...
Jest genialna.
Jest super. Zdaję sobie z tego sprawę tam w miarę szybko, że ona robi takie rzeczy i co na nią patrzę, to...
Nie, ale Szymon ciągle do mnie, ona wie. Ona
to
wie.
Jest właśnie to taka gotka?
Tak, to jest gotka.
Tak, okay. Tak, nie Nel, tylko
taka mała gotka, bardzo, taka bardzo mała gotka.
To ja ją raz tylko widziałam niestety.
No i okej, okay. No i jest impreza, Nel idzie spać.
Spać. Zresztą Dante.
No i Dante w ogóle jako szarmancki, wspaniały chłopak, nie kładzie się na tym łóżku, żeby coś ten. I kładzie się obok łóżka i zachowuje się w ogóle w porządku. Więc kończy się impreza, ona się budzi i tak, o fajnie, że tam Dante nic jakby, że generalnie, że się ze mną zajął i się zaopiekował i od razu idzie, bo on dostawił jej kartkę z jakimś wierszem czy kurwa czymś. Tak. Wróciłem do domu, pokryjomu coś tam i on tam, ona się budzi, wstaje, okej, kartka jest.
On jej zostawił liścik, bo ona mu ciągle mówiła, że on nie jest chłopakiem dla niej, a on jej napisał na tej karteczce, zostawiając ją samą w tym pokoju, że może nie jestem dla ciebie, ale czekając na tamtego, który jest...
Zajmę jego
miejsce. To jest w ogóle dobre.
Znaczy, ten film ma takie w ogóle różne...
Ugrzeje mu miejsca.
Ten film ma różne takie właśnie miłe rzeczy, w sensie takie naprawdę nieironicznie, w sensie na przykład no tak, ogrodnik, te rzeczy, które mówi, no to one są dla mnie over, nie? W sensie, że to jest jakby over the roof, ale na przykład to, co właśnie ten Dante pierdoli i pisze
Dante
i wszystko, to on jest nastolatkiem, nie? Ja pamiętam, jak ja miałem 17-18 lat i jakby, i nawet on nie jest cringe'owy, nie? W sensie, tak, że on jest...
I w tym momencie, tylko że no niestety wszystko, co dobre, kiedyś się kończy, on jej zostawia to, ale jednocześnie też zostawił jej kurtkę, w której są dragi, ona jest po odwyku, od razu je wciąga, on wbiega do tego pokoju, ona ma krew, kurwa, wszędzie, umiera, on mówi, nie, błagam, nie umieraj, cięcie, są na Ojomie,
Razem
z Janem Sienkiewiczem, bo akurat był z matką jej. Matka krzyczy, ty skurwysynu, zaćpałeś ją. Ona tam umiera. No i tak to się jest. I on, bo mogę z nią pogadać? Nie możesz jej z nią pogadać. Nigdy w życiu już, ale w sumie... I on wraca do klasy.
Jeszcze mamy wielką scenę między... A, bo tam gdzieś w międzyczasie się okazuje, że stary Dantego, jeszcze jak mieszkał w domu, no to stary był pijak i go zamykał w biblioteczce, żeby jak pił. I teraz jakby ten Jan Sienkiewicz wskoczył na miejsce tego starego trochę, w sensie, że się nim przejął i tam książki tego. I pod Ojomem, pod szpitalem jest scena właśnie, jak ten Jan Sienkiewicz go próbuje tam ogarnąć, a on mu krzyczy, że nie jesteś moim starym!
Nie potrzebuję cię, nie
już
potrzebuję
cię. Kurwa, nie potrzebuję!
Mieliśmy 3 sceny ze sobą, znamy się tak se.
Właśnie. Już cię nie potrzebuję.
Już cię nie potrzebuję.
Oni się znają tak z tydzień. Tak. No, w sensie to tak jest...
No bo nawet jeszcze nie przyszli ci gangsterzy po miesiącu. No i on wyrzuca te wszystkie dragi, on się drze na tego ojca, on ma dziwną rozmowę z siostrą zakonną, która prawdopodobnie go podrywa. I w ogóle jest filmik, to jedyny filmik, który zobaczyłem z kręcenia tego filmu, to jest filmik, w którym ten aktor, co gra gangstera i aktorka, co gra siostrę zakonną,
tańczą
bardzo erotyczny taniec. Nice. I spoko.
Znaczy w ogóle ta siostra, to też trzeba sobie szczerze powiedzieć, wybrali do roli siostry zakonnej osobę, która jak właśnie ona gada z tym Dantem, to mam wrażenie, że tam między nimi jest jakiś romans.
Piękna kobieta.
Myślę, że ona gra na sygnale, jakby, tak?
Ja chcę dodać, ja nie jestem pewna, czy siostry zakonne mogą się malować.
No daj spokój.
Nie wiem. A co?
Nie, chodzi...
Daj spokój.
Ale nie.
Daj spokój, daj im żyć.
Nie.
Jakby,
ale
gdzie
nie,
ten
myślę,
feminizm?
Że to nie Zosia ustala zasady.
Tak mi się i co, jeszcze nie mogą stuły wiązać, nie? Księża.
Co, jeszcze może papieżem, dobra, nie wiem. No.
Nie, tak serio, czy to wypada, czy wypada w tym znaczeniu, czy wypada, bo to może jest
tak
troszkę
jak
próżne.
Jak nastoletni chłopcy, to trzeba się malować.
No właśnie, a ta siostra zakonna, oprócz tego, że sama w sobie jest piękną kobietą, to wyraźnie jakby dba o to, jak wygląda.
No nie czarujmy się, jest to najbardziej hot siostra zakonna w kinie, jaką widziałem od bardzo dawna.
Wraca i nagle jest zatrzymanie akcji na 10 minut, ponieważ Dante wraca, jest wkurwiony, wszyscy koledzy i koleżanki jebią z niego. Że on jest pierwszym typem, znaczy nie, że on ją tak wyruchał, że trafia na Ojom, dokładnie to mówią, nie? I nagle wszystkie, zmiana cała, która się wywołała w tych bohaterach, że oni jednak są spoko, już nie są, po prostu ta dziewczyna, za którą stał jej stary, ona mówi, że ty jesteś, w ogóle ona jest głupia i ona jest świruską,
ty przecież lubiłaś się debil, że z nią jesteś. Tak. Bolo nagle właśnie zaczyna gadać, że tam jest, że on ją rucha, nie wiadomo czego. No tak. Jakieś takie kurwa, lubisz tych ludzi.
No wszystko. I zaczynają się bić. No i się biją. Dante bije się z Bolem i wtedy przychodzi pan Bobik i mówi, żeby się nie bili, co jest dosyć racjonalną rzeczą. I oni spuszczają w pierdol Bobikowi.
Znaczy tak przysypali.
Tak, dają w ryj Bobikowi i on tak... I on jest już tak, że no kurde, pójdą do więzienia, no bo to jakby, albo przynajmniej do poprawczaka, no to jest koniec dla tego bohatera. Wpierdala się nagle Jan Sienkiewicz i mówi, no scena, brawo, super, bo on mówi Bobikowi, że no przerwał nam pan próbę Romeo i Julii, współczesnej wersji. Był Tybalt z Romeo się bili. No i ten Bolo, co? Jakby jak to? No musisz coś powiedzieć, powiedz tekst. Ziomek, Romeo. No i pan Bobik zostaje wkręcony, że oni naprawdę, mimo że ma krew, krwać się kleje, tego, że oni, robili próbę do Romeo i Julii, Bobik mówi, dobra, okej. I nagle okazuje się, że jest jakiś wieczór talentów następnego dnia, w ogóle nie, na 2 godziny.
Nie mówili o tym ani zdania wcześniej.
I jest bardzo śmieszna
tak
scena.
Tak zwana wielka prezentacja przed ważnym klientem.
Tak, tak. I spektakl, i nagle jest wieczór talentów i talent grupy pana Bobika to chór chłopców.
Chór rewelersów taki, no po prostu chłopcy ubrani tak jak Zosia dzisiaj, czyli w takie paski po prostu i kapelusiki. Zosia akurat dzisiaj nie ma, ale i po prostu...
I śpiewają jakąś taką piosenkę... Piosenkę bieszczacką, nie?
A to myślałam, że jak w czasie honoru by takie piosenki śpiewali.
Tak, tak, jakąś żołnierską, tak. No i śpiewają, a potem wychodzi Bolo, nie przygotował się w ogóle i mimo, że wcześniej powiedział Sienkiewicz, że to ma być całe wystawienie Romeo i Julii, to po prostu wychodzi Bolo na środek. Jednoosobowe, wychodzi i zaczyna...
Puszczają mu beat.
Puszczają mu beat, on rymuje coś o Romeo. Przez 30 sekund dostaje największe owacje w historii, i wygrywa wieczór talentów.
I jest to pierwszy sygnał dla Bobika, że może przepierdolić ten zakład.
Ten zakład, który w ogóle nie było sceny, że oni biorą ten zakład, ale on tak, i on tak się zaczyna te wąsy trzymać.
No powiedzieli, że wezmą.
Tu
jest dużo powiedziane.
No ja tu mam teraz zapisane, bo mam tak, rapowanie Romeo i Julii, potem zapisane za długo, więc domyślam się, że tutaj jakieś były dłużyzny, no i tu możemy już przeskoczyć, no bo tam wiadomo, że tam Dante coś do tej tego, bo ona nie
przychodzi chce, Dante przychodzi do tej dziewczyny, matka mu mówi, żeby wypierdalał, ale...
I są te wielkie testy.
Tak, są te wielkie testy.
I te testy są wewnętrzne, bo to też jest dosyć ważne. To nie jest, że tam nikt tego nie robi, tylko sobie szkoła to wymyśla. Ale jest to powiedziane, że jeżeli oni chujowo je zdadzą, to zostaną wypierdani ze szkoły.
Wszyscy.
Albo pójdą do poprawczaka.
No to
klasowo. Pójdą do poprawczaka.
Co to za klimat, nie? W sensie, że co, po drugiej klasie oni nagle stwierdzają, no musimy wypierdać połowę.
Dość, nie, nie, no to jest, jesteś przestępcą, bo nie znasz. A, jeszcze jest taki tekst, który on mówi, ten mówi Dante, że my nic nie umiemy.
W każdym razie, są te testy wielkie, ale oczywiście zanim te testy, no to kurwa podjeżdżają mafiozi pod tą szkołę i porywają, po prostu chcą porwać Nel.
Tak. Ja w ogóle od razu, ona wchodzi, bo ona przychodzi, do szkoły, a ten mafiozo po prostu, który bawi się najlepiej w życiu, po prostu ten aktor, mówi, a ty chodź, ty jesteś, ja cię już biorę. W ogóle nawet nie wie, jakby nic nie wie o tym,
a
on już
chyba
łapie.
Chyba wie, że to jest dziewczyna Dantego.
Może, nie? Może skądś tam wie. No i on ją już łapie nieparlamentarnie i po prostu ciągnie już ją za włosy, już idziesz do mnie, jedziesz ze mną. I nagle, i to się, teraz jest po prostu genialna kulminacja.
Wszyscy wybiegają po prostu i zaczynają bić tych gangsterów.
Nawet chór rewelersów wybiega, nie, chór chłopców.
Oni akurat nie wybiegli.
Ale biegną w ogóle.
Nawet ta hot uczennica rzuca się na takiego wielkiego karka.
Tak. I wszyscy, bo to jest tych trzech tylko, ale jest trzech gangsterów tylko, więc to nie jest wielki problem, bo nagle wybiega do 30 osób i zaczyna napierdalać.
No, to jest taki, wiesz, dylemat, że czy jedna kaczka wielkości konia, czy wiesz...
No tak, ale jednocześnie naprawdę, bo jeszcze nauczycielka WF-u, której w ogóle nie było przez cały film, ale jest jakąś hot też dziewczyną, że kopać ich jakby jak w kung fu tego jednego, bo próbuje uciec jeden gangster, ona go napierdala, ale dzieje się tragedia.
No ja nie, ja jeszcze ten, to zanim tragedia, ja nie ukrywam, że miałem nadzieję, że, no bo w Bottoms też jest, bez spoilerów, ale też jest taka sytuacja, że po prostu jest z dupy taka po prostu akcja niesamowita.
Nagle, w trzecim akcie jest napierdalanie z dupy, nie? Po prostu, tak.
Tarantino.
Joanna Liszowska skończyła swoją rolę na scenie tańca. Tak. Gdyby ona tutaj komuś pierdoliła, no to przynajmniej gdyby Sikorski, Michał, ksiądz 1670, który był w 3 minutach właśnie tego filmu, nagle się pojawił i komuś pierdolił. Gdyby była jakakolwiek puenta dyrektorki, która lubiła Gandiego i ona komuś tą książką wpierdoliła, to tak, to jakby gdyby było, no może 30 tych gangsterów. Bobik okazał się, że jednak ma pistolet, bo jest jakby ten... Tak, ale nic się nie puentuje, nic, po prostu się biją, a Jan...
To wszystko po to, aby...
A Jan Sienkiewicz dostaje kosę.
Tak, wbijają mu nóż po prostu, kurwa...
W brzuch.
I w ogóle nie wiem czemu, ale Kasia, jak oglądaliśmy to, chyba jej to umknęło i tak po prostu na pewno momencie, a czemu on ma tyle krwi?
I on w ogóle, jest bardzo długa scena, że on umiera, nie? I
tak.
On tak...
Tak.
się żegna z wszystkimi i ten i tak. No i w każdym razie, no, no spoiler, nie umiera. Wszyscy trafiają do aresztu.
Z jakiegoś powodu wszystkie dzieciaki, które broniły nauczyciela przed nożownikiem, trafiły do aresztu i siedzą w więzieniu.
Tak, było wywoływanie zamieszek.
No i tak. Bobik już tam chce ich po prostu wypierdalać wszystkich ze szkoły, bo nie wiedzieć czemu. Bobik, znaczy dyrektorka i wicedyrektor są wezwani do szkoły, na komendę. I w ogóle wchodzi komendant i to tak wygląda, jakby tam, nie wiem, kurwa,
a to jest doktor Konica.
Janusz Gajos miał wjechać
prostu. Jakby to miał być właśnie jakiś bardzo znany aktor, a to jest po prostu...
Doktor to była Konica, dokładnie ta sama scena, jak w...
Doktor Konica zna dobre i na złe.
Tak.
A może on na Sygnale też sami gra.
A możliwe, no, że gości nie
i oni wtedy, Jezu, wszyscy znają, przecież w naszym życiu to jest najbardziej znany aktor w historii. Znaczy, i on wchodzi w ogóle w oddali.
Ta scena była dokładnie tak samo budowane, jak w Spider-Manie ostatnim pojawia się Daredevil. I to jest dokładnie to samo, albo że on tak wchodzi z boku i nie wiesz jeszcze, kto to jest, i on siada i to jest on, nie? I ja naprawdę myślałem, że to jest kurwa Janusz Gajos, albo wiecie, ktoś taki,
już
nie?
Mówię, Rafał Robert, przepraszam. Robert Koszucki.
No, no kurwa, ten wchodzi łysy... Robert, wchodzi łysy lekarz.
Na dobre i na złe.
Tak, wchodzi łysy lekarz, tylko jest policjantem i mówi... To był najbardziej niebezpieczny gangster w dziejach Polski. Rozpracowałeś go, Dante.
Gratuluję.
Gratuluję. Jesteś w ogóle, dostajesz medal. Naprawdę.
I pieniążki,
w ogóle nagrodę. W ogóle super. Wszyscy dostajecie, w ogóle nie idziesz do żadnego poprawczaka. Ja wiem o tym najwyraźniej.
Wszystkie winy, tak.
Wszystkie winy, wszystkie kary, do widzenia. I gratuluję. Nazywam się... Jestem najbardziej znanym aktorem w Polsce i rozgrzeszam cię. I koniec. I nagle tak...
Nie, i Dante mówi, ja proszę tylko jedną rzecz. Proszę nas zawieźć do szkoły. I policja ich wiezie po prostu w wielkim takim kondukcie. No i po prostu rozpierdalają te egzaminy. Bo co było na egzaminach? Co było? Mickiewicz!
To akurat realistyczne. bo kto inny.
No i film się już kończy, tak? Bo tutaj mamy... I kończy się już tak, że mamy premierę książki, no i nam się wydaje, że to jest premiera książki Jana Sienkiewicza, który w końcu napisze coś spoko, ale okazuje się, że to książka Dantego.
Który napisał książkę pod tytułem Pieprzyć Mickiewicza.
Tak, czyli film o filmie w ramach filmu, jak mówiła pewna znana reżyserka. No i oczywiście wszyscy przychodzą na tę premierę filmu. Wszyscy.
Książki, która jest w ogóle w parku.
Tak.
Ta premiera książki jest przy fontannach,
tak,
bo musieli mieć scenę z fontannami,
no tak,
ale po prostu, że on jest nagle po prostu premiera książki tam.
Tak. No i, już pani kuratorka wybaczyła Dantemu wszystko, co złego zrobił jej córce. No i jest taka, że dobra, tam chcecie się, nie wiem, co tam robić, to róbcie może. No ale Nel jest taka, że co ty mi tutaj podpisujesz książkę, ja cię nie prosiłam, żebyś podpisał.
I on mówi, hej.
Ona mówi, nie chce z tobą być i odchodzi, a on za
goni ją.
Nie, zanim to robi, to wszyscy zaczęli skandować, żeby jednak ją gonił, bo żeby nie przyjmował nie jako...
No właśnie, bo nie, to nie zawsze znaczy nie.
Nie, no już jakby bez przesady. No i on biegnie do niej, całuje ją, odwraca...
Nie całuje.
To znaczy fajne też było to, muszę dodać, zanim skończymy to, że po pierwsze, on nie tylko podpisał jej książkę, ale wpisał tam jakieś kilka wersów w ogóle, co zajęło mu 3 sekundy, bo pisał tak, py, i dał książkę. No i to był cały wiersz, który tam napisał. I od momentu, kiedy ona się odwróciła i zaczęła iść do tego, kiedy zaczął ją gonić, minęły kolejne 3 sekundy, a gonił ją bardzo długo.
Ale w ogóle wydaje mi się, że to jest kolejny dowód na to, że ten film, wydaje mi się, jest jednak dla starszych osób, bo wszystkie sceny, kiedy jest coś napisane, to ludzie to czytają na głos. Że jednak, żeby jednak nie było nic
niedopowiedziane.
No i kończy się tak, że on do niej biegnie, są fontanny i...
I ma być buziaczek, ale go nie ma chyba w końcu.
Jest cięcie.
Tak. Jest cięcie.
A na przykład właśnie moja Kasia, to jest dla niej nagroda, jak jest buziaczek. Taki na koniec właśnie.
Kasia mnie pytała parę razy, czy będzie.
No a czy jej dasz buziaka po prostu. Nie, bo nie było w filmie, muszę dostać buziaka.
No bo na przykład, bez spoilerów, ale teraz oglądałem High School Musical, The Series.
Podobno świetne.
Jest zajebisty, super serial. I to jest dobrze zrobiona teen rzecz. Mhm. I jest buziaczek na końcu i on jest taki zasłużony, w sensie czujesz, że to jest taki...
Nie,
on
tutaj
ale to nie mów między kim a kim, bo ja zaczęłam
tak,
dopiero.
Tak, jest fantastyczne. Więc co, no i taki jest Pieprzyć Mickiewicza. Mam nadzieję, że obejrzycie sobie ten film. Mam nadzieję, że on bardzo szybko... w sensie, jestem w stanie sobie wyobrazić, że on wjeżdża na streamingi, na Netflix na przykład, i po prostu wszyscy go oglądają.
Ale on nie na pierwszym miejscu, wszystkie polskie filmy zawsze są na pierwszym miejscu.
No masz Ogrodnika, nie? W sensie...
Nie, no tak, no przecież ten Johnny był największym hitem poprzedniego roku.
No, ja nie widziałem Johnny, ale wydaje mi się, że to chyba inny...
W sensie... Nie, ale jednak ludzie chodzą na Ogrodnika, nie? Ja myślę, tak, że na to ktoś pójdzie, a może nie.
No też my nie byliśmy na pustej sali, nie? W sensie było parę jednak osób, a były filmy typu... Jezu, jak się nazywał ten film... Złośnica.
Poskromienie.
Nie, Zołza.
Zołza o Łebkowskiej. No to tam na przykład nikogo nie było na sali, nie? A tutaj jednak było parę osób. Faktem też byliśmy na jakichś super przedpremierowych pokazach, tak, bo ten film dopiero w ogóle za tydzień wchodzi...
Bo dodali specjalne przedpremierowe pokazy.
Nie kumam,
Sylwestra i Nowy
Rok. Że generalnie wtedy ludzie chodzą częściej do kina, bo jest wolne i dlatego wrzucają filmy, które nawet za miesiąc zawsze robią. Nie? Na przykład jest też ten film Przesilenie zimowe z Polem Giamattim. Wybitny film, polecam, proszę wszyscy iść. No. I tyle, no, jakby pieprzyć Mickiewicza.
Czy warto obejrzeć? Warto obejrzeć. Ja też wam się pochwalę, bo z Zosią tak się zastanawiam, że może napisać film i nie wiem, czy ty słyszałeś, Marek, ten pomysł,
coś, tak,
że film biograficzny, to może być komedia, może być na poważnie, Golców.
I
główną rolę, obie główne role gra Mateusz Płocha.
Myślę, że wszyscy producenci się zesrają ze szczęścia, zżygają, zemdleją, a jak się obudzą, to powiedzą, proszę wyjść z mojego domu.
Albo spierdzą, jak to mają
jak
trąby.
Jak to mają trąby,
prostu.
Tak. No mi się wydaje, że oni, że Mateusz, że na pewno będzie szczęśliwy Mateusz Płocha, będzie musiał jakby zrobić research, jak to jest być Golcem.
Można nazwać to lornetka.
Życie jak lornetka, albo że pędzą konie po betonie, ale też fajnie by było, gdyby to się nazywało po prostu ja pierdolec.
A ja w ogóle na dzisiaj tak bardziej się zastanawiałem, że fabuła by była taka, że jest tych dwóch braci, którzy grają sobie jazz, no bo oni grali jazz tam powiedzmy jeszcze w szkole muzycznej.
Ja jeszcze nie zaczęłam researchu.
I oni dostają szansę od Boga, górali, że to jest Bóg górali, który do nich zstępuje i daje im, że mogą być najpopularniejszymi muzykami w Polsce, ale jeden musi sprzedać drugiego brata.
No duszę, no a drugiego brata, fajne. Znaczy fajnie by było też, gdyby jeden brat okazał się wytworem wyobraźni drugiego brata. I bardzo mi się podoba to, że to jest bardzo dobry pomysł i przez prawo w Polsce wykorzystywania wizerunku musielibyście i w ogóle całej, kurde, w sensie, żeby zrobić film o kimś, trzeba mieć zgodę wszystkich ludzi, którzy występują w tym filmie. Mogą ci, nie tyle, bo pozew jest okej, no mogą cię pozwać, ale
nie
pozew, wtedy wycofuje film z kina, który jest już w kinie. Tak wycofali Jesteś Bogiem, jakiś typ wycofał Jesteś Bogiem z kina po 3 tygodniach, kiedy
ten
film jest w kinie. Ten taki, no nie wiem kto.
Ten wydawca.
Tak, tak, no i więc kibicuję wam, tylko że robienie o znanych ludziach jest bardzo...
No to zrobimy trudne. O innych bliźniakach. Co się rymują, no właśnie.
Ale też jest opcja.
Ja myślę, że bracia Mroczek.
Bracia Bolec.
Bracia Bolec. Kolec.
Siostry Bolec w ogóle. Żeby tak, się tak. Nikt...
Dla mnie jednak bracia Mroczkowie powinni grać, a Mateusz Płocha powinien powiedzieć, że zagra, a potem sorry jednak.
Nie mogę, bo tam moi znajomi grają. Dobra, no co, to było nasze omówienie. Czy jeszcze jakieś takie wnioski na koniec?
Że wszystkimi siedzą nasi ojcowie po prostu.
Co?
Szymon, nie odwracaj się.
Są zawiedzeni po prostu.
Ja na przykład powiem wam, że jestem trochę podjarany tym, że wychodzą takie filmy. W sensie, że to znaczy,
ja
że polskie kino ma się na tyle dobrze, że jest w stanie oprócz takich smutów, wiecie, że tam właśnie jak ty to powiedziałeś o smutnej krowie, która idzie przez czarno-biały film w Łodzi po prostu, że tam jara szlugi, umiera na raka w ostatnim akcie.
No
to, krowa, tak. No, to też właśnie jest miejsce na taki totalnie niepotrzebny nikomu film.
Myślę, że w Polsce jest dużo totalnie niepotrzebny.
Który i jak powiem wam szczerze, jak wczoraj wróciłem z kina do domu, to tak się zastanawiam, ile mi umyka takich produkcji, które by mi sprawiły dużo przyjemności, no bo ja się bawiłem jak świnia w błocie, śmiałem się bardzo.
Ale jest mało, w sensie, że wszystkie te słabe są jakieś takie słabe, a ten film przyjemny bardzo.
Tak, ja się tak śmiałem, powiem wam szczerze, że ja się dawno tak nie śmiałem, że na głos się normalnie parskałem śmiechem, no.
Ja też, ale miałam takie momenty, że i też obok mnie siedział Maciek Nawrocki i czasem słyszałam tylko jak Maciek taki siedzi. Maciek jest aktorem i siedzi i co tak 30 sekund było takie...
Jakby on mógł to grać, nie? Jakby on mógł tam grać. No, dla mnie albo gangstera, albo nawet Jana Sienkiewicza, albo Bola. Maciek totalnie by wszystko zagrał. No.
Ja też mu powiedziałem, że właśnie ten film by był trochę lepszy, jak on by grał wszystkie role po prostu. Tak. Żeby to tylko by mu ubierali peruki, jak Eddie Murphy.
I Mateusz Płocha by dzwonił, dajcie mi jedną, błagam.
Nie możesz,
nie, bo twoi znajomi tam grają. Tak?
No tak, więc słuchajcie, no ten film za chwilę, czekajcie, my robimy w czwartek, puszczamy, no to ten film za chwilę będzie w kinach, już za chwilę są przedpremierowe znowu pokazy, bo to co mówiliśmy to przedpremiera, teraz będą przedpremierowe pokazy i będzie też premierowy pokaz 8.
Bodajże.
Czyli to jest
poniedziałek. No,
przyszły poniedziałek, a może w ogóle spróbuję sobie załatwić wejściówki.
No. Co?
Na uroczystą premierę.
Na uroczystą premierę.
Ale bo nie, Zosia to... chce obejrzeć ten film jeszcze raz.
Ja myślę, że uroczysta premiera była już dawno.
Bo nie. Właśnie jest 8.
Naprawdę?
Tak.
A Szymon zrobił research, jakby zadzwonił
ja
do...
Ja wpadłem za głęboko zdecydowanie. Powiem
nie, no
szczerze.
To nie wpuszczą mnie, przecież nie dostaniemy zaproszeń. Daj spokój.
A czemu nie dostajecie za dziennika zaproszeń na
dostajemy,
rzeczy?
Ale nie na rzeczy, o których już mówiliśmy, złe rzeczy.
Złe i dobre, no dobre też powiedzieliśmy, więc to, no nie wiem. W każdym razie, no jaram się. Kolejnym takim filmem, nie ukrywam, który trochę czekam. No, czekam. Dziewczyna influencera.
Boże. A co to jest?
To jest ciekawe. No.
No Zosia, jak myślisz?
Zosia, to jest film.
Dziewczyna
film...
influencera.
Czy to robi Vega?
Prawie. To robi typ, który nie jest Robertem Gonerą, ale ma nazwisko Gonera. Nie pamiętam imienia i jest to, zrobił film rok temu, który jeszcze nie wyszedł, bo jest na półce, nie wiem co to znaczy, może film jest dobry, może nie, ale film, ale ten wypuścili, bo jednak jest Pandora Gate, więc uznali, że może coś tam uszknął i zwiastun wygląda dokładnie jak Dziewczyny z Dubaju, że oni jadą z jakąś influencerką, którą gra Joanna Koronieska i tam dziewczyna traci swoją godność i jest przedmiotowo traktowana.
To twoja ulubiona aktorka.
Tak, to prawda.
Ale jest jeszcze
też typ filmu.
Tak, więc ten film super się zapowiada. Powstaniec 1863 z Sebastianem Fabiańskim super się zapowiada. Fuchs 2, tak.
W ogóle dobry jest teraz moment.
Kogel Mogel 5.
Jest dobry moment w polskim kinie, bo mamy i w kinie Aquamena 2, który jest totalnym paździerzem. Akademia pana Kleksa, która zbiera jakieś takie.
Ja
dla mnie zaskakujące.
Nie widziałam,
bo... Byłaś na premierze i.
Byłam, nie wpuścili mnie.
A to strasznie przykre. Nie mogłaś wejść się za koszulę Sebastianowi Stankiewiczowi.
Jest to zastanawiające, bo ta Akademia pana Kleksa zbiera super negatywne recenzje ze wszystkich możliwych stron i znam jedną osobę, Mateusza Marka, mojego kolegę.
Jest jeszcze Martin Stankiewicz.
A, który mówi, że super.
Tak, nie, że okej.
Okay. A, no bo Mateusz Marek mówi, że to jest genialny film. W sensie, że jeden z lepszych, jaki widział w ogóle. Jest to ciekawe, no bo jest raczej ogólnie przyjęte przez wszystkich, że raczej to jest słaby film, nie?
Jeszcze już obejrzało, mimo że jeszcze nie wszedł do kin, w sensie oficjalnie tylko przed premierą, obejrzało 470 tysięcy osób.
No nie dziwi mnie to, no przecież jak my byliśmy nawet w kinie, to wychodziły takie tabuny po prostu jakieś dzieci i domyślam się, że to z tego filmu,
no ja jeszcze, jak gdybym nie zobaczył recenzji, to bym chętnie obejrzał, tak, a tak jakoś mnie... Zmniejszyło mi energię.
Jeszcze sami swój początek, ale właśnie sami dogadaliśmy, że to raczej będzie spoko.
To może być okej. Okay. Reżyseruje Artur Żmijewski. No.
Tak.
Tu nie, w sensie, tamten nie reżyseruje Robert Gonera. To
ja się boję, że to sami swoi będzie po prostu nudne.
Tak.
W sensie, że to jest jedyne, czego się boję, że to będzie takie po prostu żadne, nie? Ale raczej nie ma czegoś takiego, że to będzie totalna bomba jakaś taka słaba, nie? A tutaj jednak po tym pieprzyć Mickiewicza kurwa, no można się było spodziewać po trailerze i trochę jestem zdenerwowany na producentów o różne rzeczy, ale głównie o to, że ten trailer za dużo pokazał. Że jednak...
Tak, pokazał cały...
Jakby to był jakiś film z twistem, ale po prostu... Nie ma sceny z ojcem.
Nie, no dobra, był jeden twist, który pokazali, no jakby on nie ma specjalnie znaczenia dla niczego, jak w sumie cały ten film, ale szczerze mówiąc obejrzałbym na przykład, jeżeli nas oglądają, producenci oglądają, no bo co mają robić innego, jak to jest jeden materiał o ich filmie w sieci, no to zróbcie spin-off o Bobiku. Tak, ja bym obejrzał cały serial o Bobiku, tak, jak on
żyje sobie
w szkole, próbuje robić rzecz, on kocha te dzieciaki, tak, ale one go tam jebią i ten, i on próbuje sobie dociągnąć.
Bo była na przykład zrobiona taka rzecz, że on podczas tej imprezy, albo aktor się po prostu spocił, ale generalnie miał taki przepoconą tą koszulę. Tak. To była totalnie złapana w 100% postać,
tak,
wicedyrektor Bobik.
Ale w ogóle ten aktor, mam wrażenie, że jest mało wykorzystywany w polskim kinie, nie? Może
ja w ogóle byłem kiedyś na spektaklu, to był dwugodzinny spektakl, grał tam Zapasiewicz i Pieczka, to była jakaś taka... I tam ten aktor wyszedł na minutę. I ja się zastanawiam, i potem był na oklaskach i na tym... Ja się zastanawiam, jak można w ogóle zrobić coś takiego w spektaklu, że ty po prostu cały wieczór ma zajęty, tak, jak on tylko wychodzi na minutę. No, i to taki aktor jeszcze, no.
Może trzeba mu coś napisać.
Ja bardzo bym chciał, żeby on zagrał w czymś moim, bo jest fajny. Dla mnie to jest taki on i Lech Dyblik. To są tacy aktorzy, co grają zawsze takie po prostu tak zwane zakazane mordy, ale dodają do nich jakiś typ.
No tak, bo na przykład Gołębiowski czy Gołębiewski dostał z Ediego,
A Dyblik nie dostał i Jarosław Gruda też nie.
Więc trzeba to zrobić. Dobrze, dziękujemy. I co, Zosia, coś chcesz polecić, pozdrowić, kogoś zaprosić do czegoś na swoje sociale?
Że shameless plug. Jak chcecie, to mnie obserwujcie. Jak nie chcecie, to mnie nie obserwujcie. Zosia Sokołowicz. A chciałam też powiedzieć, że że nadal najgorszym filmem, jaki widziałam w ostatnim czasie, to Babies i to się nie zmienia.
Ja nadal uważam, że najgorszy polski film ostatnich lat to było Nie cudzołóż, nie kradnij. Jakby twórcy na przykład filmów, które obrażamy tu, mogą obejrzeć mój serial, który wychodzi w lutym na Kanal Plusie.
I też nagrać taki odcinek,
że obrzydli.
I też nie będzie tam Mateusza Płocha.
Mateusz gra w tym serialu. Ja jestem jedyną osobą, która jest jego znajomych, która gdziekolwiek udało się go wsadzić.
Mateusz też gra teraz, ale właśnie, jeszcze raz powtórz tytuł i platformę.
Kiedy ślub? Kanal Plus, Eryk Kulm Junior, Marysia Dębska i Mateusz Płocha w jednej scenie, w szóstym odcinku.
Mateusz też, to nie wiem, czy mogę to powiedzieć, ale to powiem. To wiadomo, że gra w Kamera Cafe, to wiadomo. I chyba już te odcinki, jak teraz to oglądacie, z nim
pisze,
ale też gra, bo tam, że pisze, to tam...
No tak, ale przede wszystkim pisze i też gra.
Na mojej mamy to jest przede wszystkim gra, bo co to tam pisze? Tak. Co to znaczy pisze? Tego nie widać go.
Tak? Twoja mama, jak ty coś napisałeś, to
nie, no
ona...
W sensie ludzi,
gdzie twoja twarz?
Większość ludzi tak ma, że co to ważne, kto
nie,
gra?
Nie, ja dostaję same, jakby wszyscy mi mówią, Marek, to nie jest istotne, ci ludzie, ty jesteś istotny.
Każdy aktor słyszy, widziałem cię w czymś?
Tak.
W jakimś filmie?
Więc, ale oprócz tego jeszcze, Mateusz Płocha w jednym z seriali, nie powiem którym, gra...
Zatoka Szpiegów.
To można powiedzieć?
Tak.
Gra kapitana nazistowskiego.
Tak.
Tak. Zatoka Szpiegów.
Tak, nie, bo to wychodzi już jakoś.
Już jest pierwszy odcinek, wyszedł.
I on tam gra już?
Nie, w pierwszym nie.
Kapitana Łodzi gra.
Bo ja na przykład nie wiem, czy ja mogę powiedzieć, że w Kiedyś ślub w szóstym odcinku Mateusz Płocha gra, ale gra. W szóstym odcinku jakoś w 20 minucie.
Może gra?
Nie, gra. Jest tam on
to jest taka rola, że w szóstym odcinku w 20 minucie.
Nie, no przez 3 minuty jest z Magdziarzem, tak.
Ojejku!
Boskim!
No tak. Więc pozdrawiamy Mateusza. Fajnie, że cię dzisiaj nie było. I wpadajcie na Patronite i na Bike Off Itu.
Aż dziennik też obserwujcie, nie?
Obserwujcie aż dziennik, ale może już to robicie. Oglądajcie serial Marka i wchodźcie na nasze sociale i co? Pa!
Pa!
Audycję przygotowali Mateusz Płocha i Szymon Żurawski. Czytał Grzegorz Kwiecień.